Cześć, przed Wami odcinek z Marcinem Ejmą, moim kumplem z Mastermind'a w Masterhubie, więc pogadaliśmy bardzo szczerze, trochę o jego biznesie, trochę o tym, co go napędza. Marcin prowadzi i założył firmę Eagle, która w tym roku będzie miała około 300 milionów złotych obrotu i około 300 pracowników. Firmę, która ma ambicje przekroczenia miliarda złotych dość szybko, ale nie o tym była rozmowa. Rozmowa była o tym, jak sport pomaga w biznesie. Rozmowa była o tym, jak ważnym jest zrozumienie siebie, żeby być dobrym szefem. Rozmowa była o tym, jak można być super kontrolującym szefem albo szefem, który ufa ludziom i która z tych opcji lepiej działa na mały biznes, a lepiej działa na duży biznes. Rozmowa też była o tym, jak wygląda prawdziwy lider, jakie ma ambicje i do czego chce dojść. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. Cześć, witajcie w audycji Zaprojektuj swoje życie. Jak co tydzień, w czwartek o czwartej zapraszamy dla Was interesujących gości, zadajemy im trudne pytania i zastanawiamy się, co ich napędza. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz albo kolejny, koniecznie w tym momencie dajcie nam lajka. To jest tylko jeden klik na YouTubie, dość łatwo to można zrobić na Spotify'u i na Apple Podcast, a nam to bardzo pomaga. Wasze komentarze, wasze lajki pomagają nam zwiększyć zasięgi. Super, dziękuję Ci ślicznie. A dzisiejszym gościem jest Marcin Ejma z firmy Eagle. Marcin prowadzi firmę, która ma kilkaset milionów złotych obrotu, która jest firmą produkcyjno-technologiczną. Tak to chyba można byłoby zrobić.
Myślę, że to trafne określenie.
I jest w zachodniopomorskim.
To jest tak trochę, Wałcz. W pięknym mieście Wałcz.
W Wałczu. I chyba konkurujesz na rynkach światowych już w tej chwili z tym produktem, prawda?
Właściwie to od początku, kiedy zaczęliśmy swoją przygodę z produkcją, to bardzo szybko zaczęliśmy eksportować. To była dobra decyzja, chociaż trudna i dużo musieliśmy się nauczyć. Ale fakt jest taki, że dosyć szybko zdecydowaliśmy się eksportować i dzięki temu też bardzo szybko się nauczyliśmy funkcjonować na rynkach międzynarodowych. I dzięki temu dzisiaj 80% produkcji naszej trafia do 27 krajów. Na 4 kontynentach.
Zaraz do tego dojdziemy. Co robisz? Jak się buduje tak dużą firmę? Bo twoją ambicją jest mieć firmę, która będzie miała miliard złotych obrotu i to tak w rozsądnej przyszłości nawet. Ty widzisz ten moment, prawda?
Ja nie wiem, czy to jest kwestia ambicji. Może, czy tylko kwestia ambicji, ale raczej...
Skromność.
Ale raczej świadomości, że w mojej branży produkujemy maszyny drogie, technologicznie zaawansowane, wymagające dużo czasu i pieniędzy na R&D, ciągłego gonienia. Nasza konkurencja to są miliardowe firmy w euro w zachodu. Miliardowe obroty z zachodu, z Japonii. Z krajów tradycyjnie kojarzonych z maszynami, z technologiami. Więc to jest też kwestia jakby bezpieczeństwa firmy. Ja to tak oceniam. Tak, żeby móc z nimi konkurować, trzeba mieć w naszej branży określoną skalę, żeby można było wystarczająco dużo pieniędzy przeznaczyć na środków, zasobów i także odpowiednie kadry być w stanie ściągnąć do firmy, żeby z tymi firmami wielkimi konkurować.
Czyli duża firma spowoduje, że będziesz mógł mieć pieniądze na badania i rozwój i na rozwój firmy, co spowoduje, że będziesz czuł się bezpiecznie i firma będzie bezpieczniejsza. Czyli to nawet nie jest miliard złotych, który potrzebujesz, tylko miliard euro obrotu.
Tak. Znaczy, ta miliard, który chcemy robić, to raczej jest, daje takie też nie tylko bezpieczeństwo, ale trochę poczucie wolności w realizacji swoich celów czy technologii, tak? Bo ma się te zasoby, które, jeżeli się dobrze wykorzysta, powinny dawać przewagę technologiczną. A ja zawsze w naszej firmie powtarzam moim pracownikom, że my chcemy mieć trzy przewagi. Pierwszą technologiczną, drugą termin do dostawy, trzecią cenową. I żeby mieć taki komfort, albo żeby realizować takie marzenie, tak? Bo przecież firma może funkcjonować bez posiadania tych przewag. Być po prostu zwykłą, szarą firmą. My taką nie chcemy być. My chcemy być firmą najlepszą na świecie. To nie znaczy największą, tylko najlepszą na świecie. To żeby móc realizować te marzenia czy te ambicje, to trzeba mieć odpowiednią skalę.
To co robi Eagle?
Eagle bardzo się stara tą skalę osiągnąć i bardzo się stara mądrze wykorzystywać swoje zasoby.
A jakie produkty robicie?
My produkujemy wycinarki laserowe.
Do stali.
Do stali, tak. Czyli nasze maszyny potrafią wycinać w stali.
Przy pomocy światła.
Przy pomocy światła, tak. I nasza firma, czy nasza technologia słynie z tego, że produkujemy najwydajniejsze maszyny na świecie i najmocniejsze. I do tego większość technologii, która jest zainstalowana w naszych maszynach, czy większość komponentów produkujemy sami. Czyli to jest nasza technologia, czy nasza koncepcja, nasza konstrukcja, technologia produkcji i nasza produkcja.
To zaraz wrócimy do twojej niesamowitej firmy, bo mnie to zawsze fascynuje, ale chciałem troszeczkę o tobie porozmawiać, dobrze?
Okej. Okay. Trudno, co zrobić?
Ja prowadzę audycję, więc to ja zadaję pytania tutaj, jak na razie przynajmniej. Jak do tej pory wyglądało projektowanie twojego życia? Jak zaczęłaś twoja droga, że doszedłeś do tego miejsca, w którym jesteś teraz?
Wiesz co, ja w ogóle przez większość czasu nie wiedziałem, że można projektować swoje życie. Ja dzisiaj, w wieku 45 lat, mam taką ocenę, że moje życie było, jakby postępowało i te decyzje, które podejmowałem, to były napędzane i sterowane przez moje skrajne cechy, czyli do których należą na przykład ambicja, tak? Wytrzymałość, determinacja w dążeniu do celu, to moja koncentracja na celu, która bardzo często jest zaletą, ale równie często jest wadą. Mnie interesuje droga, bardziej interesuje mnie cel i muszę się, od kiedy jestem tego świadomy, że taki jestem, to pracuję nad tym, żeby ta droga też była odpowiedniej jakości, żeby nie krzywdzić po drodze ludzi czy pracowników i żeby też była zabawą. Więc ja nigdy nie projektowałem mojego życia. Rzeczy wydarzały się trochę same z siebie, dlatego że te cechy mojej osobowości i charakteru pchały mnie w taki czy inny sposób do przodu. Trochę czasami zazdroszczę ludziom, którzy mają taki ogląd albo w młodości już mieli zaprojektowane życie. Może zazdroszczę, to może to złe określenie, tylko może szkoda, że w młodości nie byłem świadomy, że tak można. No, nie wiem, czy to coś by zmieniło.
Doszedłeś do ciekawych miejsc, bez przesady. Czy pamiętasz swoje pierwsze zarobione pieniądze?
Wiesz co, nie pamiętam, ale ja zawsze i od młodości ciężko pracowałem. Najpierw w sporcie, bo byłem sportowcem w młodości.
Jaki sport?
Uprawiam karate. I w ogóle w podstawówce zacząłem... Ja urodziłem się jakby uzdolniony sportowo. Bóg nie dał mi wzrostu czy gabarytów, ale głowę i ciało do sportu. I to dzisiaj już jestem na to gotowy, na tyle, żeby to przyznać, czy się pochwalić. Ja bardzo wcześnie zacząłem jeździć na rowerze, chyba legendy mówią, że półtora roku miałem. Za każdy sport, który się nie brałem, to jakoś mi wychodził. Chyba od czwartej klasy podstawówki ćwiczyłem akrobatykę sportową. Później ćwiczyłem jednocześnie akrobatykę sportową i karate. Chodziłem do klasy sportowej, więc miałem 2 WF-y dziennie, plus 2 godziny akrobatyki, plus 2,5 godziny karate. 3 czy 4 razy w tygodniu, więc całą młodość...
5 godzin dziennie miałeś jakiś sport.
Tak, a w weekendy, kiedy nie było zajęć zorganizowanych, to i tak spędzałem naście godzin na podwórku, grając w piłkę, w koszykówkę, wszystko, co było możliwe. I moja kariera... I okazało się, że jestem dobry w karate i rozpocząłem karierę zawodniczą. Wtedy taki był boom na karate w całej Polsce. W Wałczu był moment, w naszym klubie ćwiczyło więcej dzieciaków karate niż, czy w zapisanych do klubu było, niż do klubu piłki nożnej.
Wow.
Nasz klub był bardzo dobry, jak na w skali całego kraju, bo był chyba drugi po łódzkim, jeżeli dobrze pamiętam. I mieliśmy naprawdę mocną kadrę, mocnych zawodników i ja byłem 10 lat chyba ćwiczyłem karate, jeżeli dobrze pamiętam, byłem 6 lat w kadrze narodowej Polski. Zdobyłem 6-krotnie, byłem mistrzem Polski. Byłem także wicemistrzem Europy, drugi wicemistrzem Europy i mistrzem świata. Także całą tą podstawówkę, pierwszy raz chyba mistrzostwo Polski wygrałem w smerfu takich dzieci w 8 klasie. Później przez cały ogólniak kontynuowałem tą karierę, ćwiczyłem ciężko.
A to było mistrzostwo juniorów, prawda?
Juniorów, tak. To do 21 lat. Więc w trzeciej klasie i w czwartej klasie miałem najlepsze efekty, chociaż miałem wtedy tam 19 lat, ale do 20 lat potrafiłem wygrywać zawody międzynarodowe.
To jak to się staje, że sportowiec staje się biznesmenem?
Ja nie uważam się za biznesmena. Co najwyżej uważam się za przedsiębiorcę.
Okej, okay. A jaka jest różnica? To już drugi raz słyszę to w audycji. Jaka jest różnica między biznesmenem a przedsiębiorcą?
Uważam się za rzemieślnika. A dzisiaj się już uważam za przedsiębiorcę. Myślę, w mojej nomenklaturze przedsiębiorca to jest człowiek, który codziennie rano wstaje, ciężko pracuje, wykorzystuje swoje talenty i ludzi, pracowników do tego, żeby zarabiać pieniądze i budować przedsiębiorstwo.
A biznesmen?
A biznesmen jest to człowiek, który, myślę że też, że to jest po prostu kolejny level, jest to człowiek, który wykorzystuje już pieniądze do tego, żeby zarabiać. Okay. Ja to tak rozumiem. Wykorzystuje także pieniądze innych ludzi do tego, żeby zarabiać dla siebie i dla tych innych ludzi, a ja tego nie robię. Ja prowadzę firmę, która w skala, okej, jest już dosyć duża, jest zaawansowana technologicznie, ale to ciągle codziennie rano staje i pracuje do późna.
To w twojej głowie w którym momencie przestałeś być rzemieślnikiem, a zacząłeś być przedsiębiorcą?
Wiesz co, ja już jak zbudowałem organizację, nauczyłem się oddelegowywać obowiązki i przestałem rzeźbić codziennie, osobiście, kiedy wszystko zależeć ode mnie w tej firmie, a zaczęło mogłeś zależeć od moich ludzi.
Mogłeś pracować nad firmą, a nie w firmie w pewnym momencie.
Dokładnie.
To chyba o to chodzi, tak?
Tak bym to nazwał.
Jak ze sportowca? Gdzie ten moment się zaczął, że zacząłeś myśleć o rzemiośle, zarabianiu pieniędzy na siebie i tak dalej?
Wiesz co, no ja mam taką historię, że po ogólniaku poszedłem na studia. Mhm. Po trzecim roku studiów z takich czy innych powodów rodzinnych, no nie miałem za co dalej studiować. Więc pożyczyłem pieniądze od kolegi, dołączyłem do niego w Londynie. Zresztą mojego kolegi z karate. To były takie czasy, że jak był wyjazd do Londynu, to część ludzi na granicy cofali, ja jechałem autobusem. Miałem załatwioną wizę studencką, bo wykupiłem tam jakąś szkołę z angielskiego. Nie miałem słowa po angielsku powiedzieć. Więc ileś tam ludzi z naszego autobusu nie wpuszczono, zostawiono na granicy, ale jakoś dostałem się do tego Londynu. I był to bardzo ciężki okres dla mnie, przede wszystkim psychicznie, no bo z Wałcza, gdzie ojciec prowadził firmę, z małego miasta, gdzie to nazwisko jakoś tam funkcjonowało. Ja tam się zawsze jako tak uczyłem.
Byłem rozpoznawany,
byłem popularny, bo byłem zawodnikiem karaty, mistrzem świata i tak dalej. No i trafiłem nagle bez pieniędzy w takie społeczeństwo 12 milionów ludzi, gdzie moje nazwisko ani moja historia nic nie znaczyły. Mhm. Nie potrafiłem się komunikować. Było to strasznie ciężkie dla mnie, muszę przyznać. I pamiętam, że chciałem bardzo pracować w restauracji, mieć kontakt z językiem i z ludźmi. Mhm. Nie będę pracował na zmywaku. I poszedłem z kolegą w pierwsze dni szukać tej pracy po restauracjach.
Nic nie mówiąc po angielsku,
chcąc być kelnerem. I po trzeciej czy czwartej restauracji wyszedłem z nim, powiedziałem, ponieważ on rozmawiał za mnie, ja nie rozumiałem, co ci ludzie odpowiadają. Powiedziałem, że nie będę kelnerem i muszę się najpierw nauczyć języka angielskiego. Więc dostałem pracę w samym centrum Londynu, w takiej firmie Deliverance się nazywała. Ona miała kilkanaście różnych, czy kilkadziesiąt kuchni, ale nie miała w ogóle restauracji. Mhm. I tam było kilkudziesięciu ludzi, którzy rozwozili na motorkach jedzenie.
Teraz to się nazywa dark kitchen, takie są, wiesz, czyli masz restaurację bez restauracji, tak?
Możliwe. I tam dostałem bardzo dużą lekcję pokory, bo musiałem zmywać gary, myć po tych kucharzach, tak? Dostałem tak, że nauczyłem się o tym, jak potrafią być złośliwi i źli ludzie. Ja jako raz, że tam uczyłem się angielskiego w szkole, uczyłem się angielskiego w metrze, uczyłem się, wtedy jeszcze walkmany były, zasypiałem z tym walkmanem po drodze, bo spało się mało. I dla mnie było ważne wrócić o którejś godzinie do domu, żeby następnego dnia pójść do szkoły i później jeszcze pracować. No a była sytuacja taka, że jeżeli tam kuchnia zamykała się o 22, jak ja skończyłem swoją pracę do tam 23:30, to jeszcze zdążyłem na ostatni autobus, żeby złapać ostatnie metro i dojechać do domu. Jak tego nie zrobiłem, to ta podróż się robiła z 45 minut 3 godzinna i byłem w domu o 2:00-3:00 w nocy. No i ci kucharze potrafili robić to specjalnie, potrafili czekać, paląc fajkę na kuchni, na to, żeby wyjść o tej godzinie, kiedy mogli wyjść, nie pozwalając mi wziąć wcześniej tych garów do mycia, chociaż już nie było zamówień, tak? Nienawidziłem tej pracy, ale bardzo się starałem.
Długo tam pracowałeś?
2 miesiące, jeżeli pamiętam. Mhm. Nienawidziłem tej pracy i tej sytuacji. Mieszkałem w osiem osób, w jednym pokoju, w śmierdzącym domu, z łazienką, taką, że
strach.
Do dzisiaj pamiętam,
że strach,
że strach, tak? No i ciężko pracowałem, ciężko się uczyłem. Uczyłem się tego angielskiego i po dwóch miesiącach, i tu się zaczynają szczęśliwe rzeczy dla mnie, po dwóch miesiącach poprosiłem kolegę, żeby załatwił mi pracę w swoim hotelu, bo już mówił po angielsku, on to sprawdził, mówił okej.
W dwa miesiące sobie poradziłeś
tak,
z angielskim?
W dwa miesiące już mówiłem po angielsku dobrze.
Wow.
Wystarczająco dobrze, żeby pracować jako kelner. A mój, miałem szczęście, bo ten mój przyjaciel pracował w najdroższym hotelu wtedy, w Londynie, w małym takim butikowym, jak na Londyn, w samym centrum, na Hyde Park Corner One. I to był hotel, gdzie obsługiwaliśmy takich ludzi jak Marek, Ery Schumacher, Alfajet, rodzina królewska, więc dwa razy dziennie golenie, białe marynarki, białe rękawiczki. Bardzo wysoka kultura. Tam oczywiście nie można było się dostać do tego hotelu po prostu składając CV czy dzwoniąc.
Z rekomendacji.
Tylko z rekomendacji. Czyli ten mój przyjaciel brał za mnie odpowiedzialność. To ciekawa historia, bo jak załatwił mi to interwiu, przeszedłem przez ochronę, przeszukali mnie i tymi tam ścieżkami dla pracowników przez ten hotel przyszliśmy i ochroniarz otwiera drzwi i zobacz, ciekawe, w jakim stanie psychicznym jest człowiek. Mały, zakompleksiony Polaczek w Londynie.
Młody.
Młody, bez pieniędzy i ten wielki świat. I on otwiera drzwi do tego przestrzeni, gdzie chodzą goście. I oczywiście tam dywany, kwiaty, złoto wszędzie, kryształy. I jak otwiera te drzwi, mówi, tam w tym pokoju jest headway, który czeka na ciebie na rozmowę. I to ja buty zacząłem zdejmować. I on tak mi w głowie, co ty robisz?
Ja mówię, no, bo dywan, tak?
Tak, bo dywan. I mówi, załóż tego buta, idź tam, czeka na ciebie headway. I okazało się też ciekawe doświadczenie, mnóstwo ciekawych doświadczeń z tego hotelu i nauczyłem się ciężko pracować. Był ten headway, który do dzisiaj jest moim przyjacielem. Zaprzyjaźniliśmy się razem. Rozmawiamy, mówię, o, twój angielski jest lepszy niż wielu tutaj, nie ma problemu. Ja mówię, nigdy nie nosiłem talerzy, nigdy nie byłem kelnerem. Nie ma problemu, nauczymy cię w takim hotelu, gdzie trzeba mieć takie umiejętności, taką wiedzę, tak? Mówi, tylko jest jeden problem, zatrudnienie tylko na dwa tygodnie. Przez dwa tygodnie cię przetestujemy. Ja mówię, no okej, ale na czym ten test polega? Bo ciężkiej pracy to ja się nie bałem i wyzwań się nie bałem. Mówi, no wiesz, musisz sprawić, żeby cię po dwóch tygodniach wszyscy polubili. Cały zespół.
Czyli nie chodziło o to, jak będziesz te talerze nosił
w ogóle. To sobie poradzimy, nie? To mówi sobie, nauczymy cię, poradzimy, to nie jest takie trudne. Ja mówię, ale jak, dlaczego? Mówi, wiesz, bo my pracujemy bardzo ciężko. Jak się impreza kończy, bo to był taki, w tym hotelu nie dostałem się do restauracji, tylko private dining. Mieliśmy 5 swoich pokoi na zorganizowane imprezy, tak?
Okay.
Czyli biznes meeting, kolacja rodziny królewskiej, no różnego typu.
Ale zamknięte, zaaranżowane, tak, w pełni,
zaaranżowane,
tak?
Zaplanowane z menu i tak dalej. Ja mówię, wiesz, pracujemy na przykład, impreza się kończy 3 w nocy, a o 7 rano jest jakieś tam
śniadanie.
I wiesz, rozstawianie tych stołów, tych talerzy do każdego dania, inne sztućce i tak dalej, no popełnia się błędy. I jak zespół się nie lubi, o 4 rano czy o 5 popełniamy błąd i nikt nie może iść do domu, tylko wszyscy muszą zmieniać te szklanki czy talerze, to następują konflikty, a my tu ich nie chcemy, one nie nam nie pomagają, więc my chcemy, żeby zespół się lubił.
Wow.
Później się tak, że
zupełnie inaczej niż przy tych garach, nie?
Dokładnie, to zupełnie inaczej. Także pierwszy dzień w pracy spędziłem 18 godzin na nogach, stojąc w rogu. Ja powiedział tylko, przebrali mnie tak, jak powinienem wyglądać.
I patrz, tak?
Stań w rogu, nie odzywaj się, jak coś będą ci chcieli, zawołaj innego kelnera i tylko patrz, obserwuj, nie? I ucz się. Mnóstwo standardów różnych, od bardzo takich uzasadnionych, technicznych, wynikających z kultury, ale po mnóstwo takich specyficznych dla hotelu, tak? Na przykład wchodząc do... Mnóstwo takich detali, które mnie urzekały. Wchodząc do pokoju, klient nie mógł widzieć 4 nóg stołu. Mógł widzieć tylko 3, czyli te nogi. To było wymysł hotelu.
Okay.
Pewnie narzędzie budowania kultury. Takiej wśród ludzi, takiej...
Czyli tak trzeba było stawiać,
tak,
żeby
z drzwi było widać tylko 3 stoły. Co było bardzo ciekawe, bo te stoły zawsze były zakryte do ziemi obrusem i tego nigdy żaden klient nie widział. Nigdy. Ale to był element kultury pracy w tym hotelu.
Element perfekcji.
Dokładnie. I ja takie rzeczy mnie bardzo dużo nauczyły, tak? Tam nigdy nie można było nieść 3 talerzy. Tak?
Nie było, tak jak...
Nie tak, bo to już jest niższy poziom. Oznacza, że jest zbyt mało kelnerów na salę.
Na sali.
Tak? Więc można było chodzić tylko z 2 talerzami. Tak? Oczywiście tam różnego poziomu były imprezy i oczywiście jak się zbierało te talerze, to chodziłeś... To ja się nauczyłem chodzić z kilkunastoma talerzami na raz. Ale jak się serwowało albo zbierało, nie można było tego robić. Nie? Także no, bardzo dużo się nauczyłem. Świetny zespół.
Jak to wyglądało po 2 tygodniach ta rozmowa? A bo dostajesz 2 tygodnie tak, okresu tygodnie próbnego, tak?
Pracowałem tam do końca, także. Do
A
końca
pamiętasz tą rozmowę po 2 tygodniach? To była jakaś długa, czy tak po prostu jest okej?
Okay? Nie no, bo jakby w czasie interwiu powiedziano mi 2 tygodnie, po 2 tygodniach powiedziano, pracujesz dalej.
Po prostu?
Po prostu i tyle. Powiedz, no, świetny okres życia, bardzo różny, bardzo ciężko się pracuje. Byłem jedyny raz w życiu, kiedy miałem odciski nie z tyłu stopy, tylko miałem odciski na piętach. Bo ze 2 tygodnie chodziłem na palcach cały czas. Nie chciałem stracić ani jednej godziny pracy, bo każda godzina pracy, którą zlecali, była na wagę złota.
A czemu miałeś na piętach odciski? Bo stałeś?
Bo mi się... Chodziliśmy w czarnych butach, pantofach, które każdy musiał w własnym zakresie załatwić i miałem jakieś niskie jakości. Tam coś mi się podwinęło. Nie było czasu, żeby to zmienić. Całą kolejne 11 czy 15 godzin tak chodziłem i narobiłem sobie odcisków. I chodziłem później 2 tygodnie na palcach, żeby nie stracić żadnej godziny pracy.
Wow.
Także nauczyłem się bardzo ciężkiej pracy.
Czego nauczyło Cię to doświadczenie, jeżeli chodzi o później o zarządzanie ludźmi?
Mam nadzieję, że podoba Ci się ten odcinek. Jak wiesz, moim celem, moim marzeniem i moim wyzwaniem jest dostarczenie Tobie wiedzy i motywacji, abyś mógł być przedsiębiorcą, abyś mógł rozwijać się. Szukamy niesamowitych gości, znajdujemy ich i próbujemy znaleźć tematy, dzięki którym można się uczyć i motywować. Pracujemy z całym zespołem nad produkcją i dystrybucją tych odcinków, a dzięki partnerom możemy to robić bezkosztowo dla Ciebie. Partnerem dzisiejszego odcinka jest MasterHub, społeczność ludzi biznesu. Więcej informacji znajdziesz na masterhub.pl.
Wiesz co, to nie jest tak, że te rzeczy, jakby ta nauka, ona wychodzi później. Tak?
Dużo później.
Dużo później. Zaczyna się pewne procesy obserwować i dopiero przypominasz sobie, że już to kiedyś miałeś z tym doświadczenie. Nawet jak w międzyczasie zapomniałeś o tym i wiele błędów popełniłeś. Tam na przykład mieliśmy taką dziewczynę Betty. To była dziewczyna, która do niczego się nie nadawała, do pracy. Nawet wszystko robiła 3 razy wolniej. Tak? I generalnie cały czas się myliła. I ona cały czas była w zespole i była bardzo ważna. Bo to była strasznie miła, sympatyczna, ciepła dziewczyna. Łagodziła wszystkie konflikty. Bo tam się po prostu zapierdalało.
Czyli o tej 3 w nocy Betty potrafiła się uśmiechnąć i wszystkim...
Ona przychodziła, pogłaskała kogoś, śmiechnęła się, powiedziała, nie przejmuj się, pomogę ci, chociaż ta pomoc czego się nic nie wnosiła, pomogę ci. I ona, ta Betty tam po prostu jakby cały zespół godził. Bo to była jedyna osoba, do której nikt nigdy nie miał o nic pretensji, bo się nie dało mieć pretensji, tak?
Pomimo, że robiła wolniej, z błędami i tak dalej.
Dokładnie, ale było no, po prostu słońcem tego zespołu, a pracowało się tam naprawdę bardzo ciężko, tak? Bo pracowało się 15 godzin, jak można było, ktoś, nie wiem, zachorował, nie przyszedł i tak dalej, bo my Polacy czy Ukraińcy, którzy tam pracowali, no to my mieliśmy, tam walczyliśmy o tą pracę, tak? Jak byli jacyś lokalni Anglicy, no to oni mieli podejście kompletnie inne, więc my chcieliśmy każdą godzinę złapać pracy i nawet nie dlatego, że była jakoś wyjątkowo dobrze płatna, tylko że po prostu tam się świetnie pracowało. I my tych pieniędzy potrzebowaliśmy. Woleliśmy tam pracować niż na przykład w barze dorabiać, bo też dorabiałem w międzyczasie w barze, tak? Mhm. Więc nauczyłem się, że ten atmosfera w zespole, czy nie wszyscy członkowie zespołu mają zadanie dodawać wartość, czy przynosić zysk przeliczony, tak? Że czasami potrzeba kogoś, kto samą swoją osobowością sprawia, że ten zespół po prostu funkcjonuje lepiej.
A to jest bardzo ciekawe, bo miałem po COVID-zie taką rozmowę, że jak ludzie przeszli z pracy w firmach na pracę na telekonferencjach, to takie osoby wydały się zupełnie nieprzydatne i bardzo często firmy, bo one stały przy maszynie do kawy, z wszystkimi rozmawiały, chodziły po biurze i rzeczywiście niekoniecznie były bardzo produktywne. Jak się przeszło na pracę zdalną, no to
się ich
ten skillset nie był potrzebny, znaczy nie dało się go użyć, tak? I firmy prawdopodobnie w większości nieświadomie pozbywały się takich osób. Potem te zespoły wróciły do biura i już nie było tak samo.
Dokładnie. No. Ale no, to, co ja przywiozłem z Londynu, czy z tego doświadczenia od mycia garów poprzez serwis najwyższej jakości, tak, no to przede wszystkim ta ciężka praca, to przywiązanie do szczegółów, tak? Także takie
długo tam
zaangażowanie. Ja byłem w Londynie rok. Prawie rok byłem.
Ile miałeś lat wtedy?
Wiesz co, no, po 3 roku studiów to pewnie miałem z 21. Mm-hmm. Nie wiem, chyba 19 lat jest.
Czyli wziąłeś sobie dziekankę i po prostu...
Tak jest. I było to genialne doświadczenie. Więc pojechałem taki trochę, jak dzisiaj na to patrzę, rozwyzdrzony dzieciak, taki trochę gwiazdorządczy za bardzo, taki trochę próbujący myśleć o sobie lepiej niż inni o mnie myśleli. Pojechałem tam, dostałem lekcję pokory, lekcję ciężkiej pracy, lekcję jakości, tak, bez dwóch zdań, lekcję radzenia sobie samemu i polegania na sobie. Świetny okres także imprezowo. Ja schudłem tam 15 kilo chyba w pierwsze 2 miesiące.
Od tego chodzenia?
Od tego niespania.
Aha.
Bo też pracując w takim miejscu znanym w całym Londynie, no to mnie mieliśmy, dzięki temu, że obsługiwaliśmy tych gości tak świetnie, oni często tak zadowoleni byli albo tak podchmieleni, że cały team naszego hotelu mógł wchodzić do różnych klubów za darmo. Wystarczyło pokazać payslip, czyli dowód, że pracujesz. I na przykład w piątek, jak dobrze pamiętam, to The Fridge, a w sobotę The Fabric. Ja nie wiem, czy te kluby jeszcze istnieją, ale to był taki klub typu 5000 ludzi. Mogliśmy wejść do tego klubu.
I bez kolejki, bez selekcji, tak?
Za darmo. Gdzie normalnie z tymi zarobkami, z tymi wydatkami, które mieliśmy, to byśmy nie chodzili. Nie wiem, czy by raz bym poszedł przez cały rok w Londynie, bo nas nie było stać na to. No i wchodziliśmy tam za darmo, to była możliwość, to szliśmy. No i imprezowaliśmy, bawiliśmy się. O 6 rano się na pierwsze metro wskakiwało, wykąpać się i o 9 do pracy. Tylko że wtedy miałem 21 lat. To
się dało.
To się dało i to. I to się i dało, i chciało.
Dobrze, czyli wróciłeś, założyłeś firmę i stałeś się milionerem, tak?
Nie, wróciłem, dołączyłem do ojca firmy.
Jak się
ciekawe zjawisko, jak się wraca z Londynu, takiego dużego, szybkiego miasta, gdzie po schodach ruchomych się biega. To jest ciekawe wrażenie, jak lądujesz w Warszawie. I już wracają wtedy samolotem.
To już zwalnia rzeczywistość, tak?
Po prostu masz wrażenie, dwa wrażenia. Po pierwsze, że wszyscy nawet wolno chodzą, wolno się poruszają, wolno decydują, wolno robią zakupy. Po prostu wydaje się, że to wszystko bardzo wolne. Pierwsza rzecz, a druga rzecz, że wszyscy się na ciebie patrzą. W Londynie, jak jesteś w centrum przez rok, właściwie nie wyjeżdżasz cały czas w tym biegu, to jest takie wrażenie, że jak jedziesz, nie wiem, mógłbyś wsiąść do autobusu w Londynie i nagle by weszła naga, piękna kobieta, to 80% ludzi by nawet jej nie zauważyło. Bo każdy, albo książka, albo Walkman, albo przysypia. Generalnie tych ludzi jest tak dużo, że się przybierz,
nie zwracasz uwagi.
Nie zwracasz uwagi. A ja miałem wrażenie, to też kulturowa różnica, wylądowałem w Warszawie i przez kilka dni czy tygodni mi się wszyscy na mnie patrzą, bo mijasz się i masz ten kontakt wzrokowy przez chwilę. W Londynie tam nikt nie jest zainteresowany kontaktem. Może lepiej nawet nie mieć tego kontaktu dla bezpieczeństwa.
A jak do voucha, to zrobiło się jeszcze wolniej?
Jeszcze wolniej, tak. Jeszcze wolniej. Ale to oczywiście mija, nie? Nie pamiętam, czy to po dniach, czy raczej po tygodniach, czy miesiącach to mija i się przyzwyczajasz i adoptujesz się do tego.
I co robiłeś w firmie ojca?
W firmie ojca jako syn szefa, no od razu byłem wiceszefem.
Okay.
I pracowaliśmy jakiś czas razem, jakoś ta firma funkcjonowała, bo mój ojciec się rozchorował, ja trochę zostałem sam w tej firmie, jak ojciec wrócił, poradził sobie z chorobą, wrócił, to już się okazało, że z dwóch szefów, a nawet dwóch dobrych szefów, to gorzej niż jeden zły. Więc mieliśmy mnóstwo konfliktów, różną wizję, on jest silny charakter i osobowość, ja też. Różnica w generacji, więc w pewnym momencie postanowiłem, że lepiej spotykać się na święta i móc ze sobą rozmawiać, niż pracować razem, mieć te konflikty i nie móc się ze sobą rozmawiać. Więc odszedłem i założyłem własną firmę.
I co to była za firma?
To już był Eagle? Nie miałem, jedyne co miałem po tych latach i pracy, bo ja pracowałem także zawsze jak w wakacje, tak? Co najmniej jeden miesiąc zawsze pracowałem.
U ojca?
Czy to u ojca w firmie, czy rodzice mieli trochę ziemi, konie, więc tam stawiałem płoty i tak. Czy zawsze miesiąc miałem. Ja zawsze ciężko
od
pracowałem.
Od którego roku pracowałeś?
Na pewno cały ogólnie, czyli na pewno już w podstawówce, całą podstawówkę.
11-12
pomagałem
lat.
Tyle, ile mogłem. Tak? Także miałem 12 lat, jeździłem sam samochodem, bo trzeba było nakosić trawę dla koni, także w tamtych czasach jeszcze mogłeś jeździć samochodem, mając 12 lat, tak, po wiosce.
Nie, ale uchodziło to.
uchodziło, także ja miałem 12 lat i sam jeździłem samochodem, tak, dlatego dzisiaj te umiejętności jazdy samochodem mam dosyć
wysokie,
wszelkiego rodzaju, wózkami widłowymi i tak dalej mam wysokie, no bo ja to od dzieciństwa robiłem i rodzice mi na to pozwalali, to też był taki standard.
Czy wtedy, ta że praca pomogła ci potem w pracy w biznesie ojca, o zakładaniu własnej firmy i tak dalej, bo mieliśmy taki odcinek o sukcesji, też rozmawialiśmy w audycji, gdzie właśnie twierdzimy, że warto jest dawać dzieciom pracować szybko w biznesie, jeżeli chcemy, żeby czegoś się nauczyły. Niekoniecznie muszą ten biznes przejmować.
Ja uważam, że bardzo ważne to jest. Ja uważam też, że przy ojcu i firmie się wszystkiego nauczyłem tego, co umiem. Albo przynajmniej tych podstaw, które pozwoliły mi dalej się być przedsiębiorcą i rozwijać. Z tym byciem przedsiębiorcą, ja od kiedy pamiętam, mój ojciec był przedsiębiorcą, ja byłem wychowany w takim duchu, że tą firmę przejmę. Tak? Później się to wszystko posypało.
Przez to, że było dwóch dobrych szefów.
Ale ja nie pamiętam siebie, albo nigdy nie zastanawiałem się, czy chcę robić coś innego, niż to, żeby mieć swoją firmę. Nawet nie zastanawiałem się, czy moje cechy osobowości, charakteru i ten pozwolą mi na pracę pod kimś, bo tylko raz w życiu pracowałem w Londynie jakby pod kimś. I to było też wyzwanie. Ale
żeby słuchać autorytetu?
Tak. Nie tyle autorytetu, co
szefa.
Co szefa, kiedy po jakim czasie, jak już się, ja szybko tam awansowałem, bo nigdy nie dostałem oczywiście stanowiska head waitera, bo to należało do innych ludzi, innym wieku i innym możliwości, ale ja bardzo szybko zacząłem robić kolację sam. To też ciekawa, najdroższa kolacja, jaką robiłem, kosztowała 11 tysięcy funtów na osobę. Jedna kolacja, 11 tysięcy funtów na osobę. I ja te kolacje robiłem już sam. Czyli head waiter, jak już mnie poznał, wiedział, że ja daję radę i ogarniam, szedł sobie na górę do swojego pokoju, siedział na Google albo spał, bo wiedział, że ja wszystko zrobię tak, jak należy i klienci będą zadowoleni. Historii z tego mam dużo, to chyba nie ten moment. Dużo do opowiedzenia. Jeden head waiter przeze mnie został zwolniony, także...
Tak?
Czy nie przeze mnie popełnił błąd i ja protestowałem tak długo, jak mogłem, żeby tego błędu nie popełnić. I zostało to docenione w ten sposób przez głównego menedżera hotelu, że jego zwolniła, ja zostałem. No, ale to są takie już mnóstwo tych historii.
Wróćmy do twojej firmy.
No właśnie, no więc...
To ciągle jest ta sama firma, czy to była jakaś inna firma?
To jest ciągle ta sama firma.
Czyli ty wychodząc z firmy ojca,
tak, założyłeś firmę,
która w tej chwili ma ile milionów obrotu?
No, w tym roku przekroczymy 300.
Milionów złotych obrotu.
300 milionów złotych obrotu, tak.
Taki mały rzemieślniczy biznes.
My naprawdę jesteśmy, ja jestem przekonany, że my dopiero zaczynamy, że wszystko przed nami. Ale wracając jakby do firmy, tak, odszedłem, miałem 3000 złotych na koncie, miałem starego Passata i to jakby drugi raz jakby wszystko straciłem, całą koncepcję życia, tak? Bo raz miałem budować wszystko z ojcem, po studia, nie pojechałem do Londynu, wróciłem. Studiowałem dalej zaocznie i budowałem firmę z ojcem, miałem tam 30% udziałów, potem się to zdecydowałem, że nie, oddałem te 30% udziałów ojcu i za free i zostałem z domu
sam.
Jaką
firmę miał ojciec?
Mój ojciec produkował windy i komponenty do wind.
Czyli też, a jaką firmę założyłeś?
Ja założyłem firmę, która zaczęła handlować oprogramowaniem do maszyn, zaczęła serwisować maszyny używane i handlować maszynami używanymi. Czyli miałem znajomego...
Maszynami do produkcji?
Do produkcji, tak. Okay. Przede wszystkim laserami. Tak? Miałem znajomego w Niemczech, który był byłym serwisantem takiego niemieckiego lidera w produkcji laserów. Miał własną firmę małą, jednoosobową, robił serwisy, znał się na tym, znał się na maszynach, miał kontakty. My zaczęliśmy kupować te maszyny w Niemczech.
A bo on widział, które firmy wymieniają
tak
maszyny,
jest. Tak? Miał z nimi, to byli jego klienci, miał relacje z nimi.
Więc w pewnym sensie mógł zdjąć tą maszynę z ich rąk, a ty mogłeś na tym zarobić.
A ja sprzedawałem ją i bardzo szybko nauczyłem się biznesu. No, byłem pewien, że jak on kupi maszynę, sprzedam ja ją w Polsce i zarobimy na tym, nie wiem, 40 tysięcy euro, tak? No to ja dostanę 20, a on dostanie 20. A on mi szybko wytłumaczył, że to tak nie działa. Bo jak on wyda 100 tysięcy euro na maszynę i my ją przetransportujemy, zainstalujemy, i zarobimy na tym po 20 tysięcy euro, to okej, ale co się stanie, jak on wyda 100 tysięcy euro i się okaże, że maszyna się w transporcie popsuje, albo okaże się, że miała jakąś wadę, to czy ja mu oddam 50? No nie oddam, bo skąd? Ja nic nie mam. To mam tylko mieszkanie i starego Passata. Więc on mnie szybko nauczył tego, jak włożysz 20 tysięcy euro, ja włożę 80 tysięcy euro, ty włożysz swoją pracę, ja włożę swoją pracę, ja biorę 75 euro za godzinę pracy, ty bierzesz 20 zł, czy tam 50 zł za godzinę pracy, bo tyle jest warta, to dostanę za swoje godziny pracy kasę z tego dealu, on dostanie za swoje godziny kasę i ja dostanę 20% zysku, on 80, bo 80 zainwestował.
Czyli, a to też ważną rzecz mówisz, bo osobno rozliczaliście wynagrodzenie za pracę,
osobno zysk,
a osobno zysk
i osobno ryzyko.
I a w zysku było zawarte ryzyko.
Tak jest.
To była trudna lekcja.
Bardzo rozczarowująca, bo myślałem, że to jest przyjaciel, wiesz, jak to młody chłopak już, ale bardzo szybko się nauczyłem, te pieniądze szybko gromadziłem, tak, i następny już kupowaliśmy na pół i wtedy już tak miałem to poczucie sprawiedliwości. I to był świetny biznes, dopóki miałem jedną, sam byłem, czy miałem jedną, dwie osoby, bo ja na takim dealu potrafiłem zrobić na tamte czasy, nie wiem, 20 tysięcy euro, tak? Aha. Mając kosztów, nie wiem, 3 tysiące złotych, czy z wyjazdami...
Już wtedy było euro?
Tak.
Okay.
Czy 3000 zł, tak? Jakieś tam swoja wypłata i samochód, czy nie wiem, były wyjazdy, hotele, to nawet było 10 tysięcy złotych.
To były olbrzymie sumy pieniędzy, nie? Tak, dla młodego człowieka.
Tak, z tym, że ja bardzo szybko zorientowałem się, że nie lubię tego biznesu.
O.
I nie chcę robić tego biznesu.
Bo?
Kilka rzeczy, bo jakby nie na raz dochodzi się do tych wszystkich wniosków jednocześnie. No po pierwsze, jak już się nauczyłem serwisować te maszyny, poznałem tą technologię, konstrukcję, a nie zawsze jakby takie zdolności techniczne, do takiego głębokiego rozumienia, jak coś działa, to zauważyłem, jakie są z tym związane ryzyka. Że kupując tą maszynę, my analizując, robiąc wszystko, co się da, sprzedając ją klientowi, który bierze leasing i zostawia dom, żeby ją kupić, tak, dostarczam maszynę i ja sam nie wiem, nie jestem w stanie, nikt na świecie nie jest w stanie ocenić, czy ona, nie wiem, za 3 miesiące, czy za pół roku się nie popsuje tak,
że będzie używana.
Tak, że będzie trzeba, bo tam korozja nastąpi, to jest nie do oceny wcześniej i tak dalej. Element popsuje się, który jest bardzo drogi, tak, a mnóstwo takich komponentów było. Tak, wiesz, że ja szybko doszedłem do wniosku, że jak ja sprzedaję tę maszynę za 150 tysięcy euro, tak, to ja tak zacząłem myśleć, że tak naprawdę temu klientowi to ja powinienem poradzić, żeby on zlecał tą robotę albo poczekał, aż będzie go stać na kupienie nowej maszyny za 400 czy 500 tysięcy euro. I że nie do końca zacząłem się z tym czuć dobrze. Raz. Dwa, no, ta biznes był też ograniczony, tak? Ja nic nie tworzyłem. Kradłem tą markę i szedłem do klienta i mówiłem, słuchaj, to jest najlepsza marka niemiecka, to jest świetna maszyna, jest używana, ale my ją przeserwisujemy, dam ci serwis części zamienny, kup, tak? A nic nie tworzyłem, nic nie budowałem, tylko handlowałem. I ten biznes polega na tym, że czym mniejszą masz fakturę zakupową, i czym większą sprzedażową, czym mniej
zarobisz.
Pomiędzy zrobisz, tym więcej zarobisz, tak? I tak naprawdę zaczyna się robić, no ale żeby zrobić to tak naprawdę uczciwie i dobrze, no to trzeba by jeszcze to zrobić w tej maszynie, to i później masz tą decyzję trochę z pogranicza
jakość
biznesu,
zysk,
z biznesu i uczciwości, tak? Jak na początku, jak nie jesteś świadomy, nie?
O Jezu,
taka marka, Mercedes wśród marzy,
zarabiasz
pierwsze pieniądze, tak? Jak dopóki nie jesteś świadomy, to jest łatwa decyzja, tak? Nic nie robimy, klient taki kupił zadowolony, ale jak już jesteś świadomy i wiesz, co tam jest pod skórą tej maszyny, albo wiesz, że już że czegoś nie wiesz, nie? No to zaczyna się robić tak troszkę nieuczciwie. Dlatego ja mam do dzisiaj, bo byłem dealerem, to się u nas nazywa dealer czy dystrybutor maszyn używanych, czy handlarz maszynami używanymi, oni mają różne opinie i to niestety zasługują. Są, oczywiście są porządni też, tak? Ale to, że oni mają ambicje, czy taką uczciwość, żeby być porządnym, to nie oznacza, że to jest w ich możliwościach, w jakichkolwiek możliwościach dostarczenia tego, co obiecują.
A długo czasu handlowałeś?
No ja otworzyłem firmę w 2006 roku, a pierwszą maszynę wyprodukowaliśmy całkowicie sami w 2011.
Czyli 5 lat.
5 lat. I tak.
Pamiętasz pierwsze zamówienie na własną maszynę?
Pamiętam. To jest... Nie wiem, czy powinienem mówić.
Jeśli chcesz dotrzeć do przedsiębiorców, ludzi takich jak ty, zareklamować się w audycji Zaprojektuj swoje życie, napisz na adres partner@zsz.media. Zapraszam do współpracy.
To jest audycja, wiesz, o projektowaniu życia i jak to naprawdę się robi, a nie jak to się robi na okładkach Forbesa.
Ja zawsze miałem duże zdolności sprzedażowe. Handlowaliśmy maszynami używanymi, laserami, które były nowe w Polsce wtedy, biznes, szło nam to, byliśmy coraz bardziej...
Historię potrafiłeś opowiedzieć.
Tak. Byliśmy coraz bardziej znani, no i któregoś razu wróciłem z targów, doszedłem do wniosku, że będziemy produkować sami maszyny, tak?
A nie miałeś hali produkcyjnej jeszcze?
Nie miałem ani hali produkcyjnej, ani konstruktorów, ani elektryków, pojęcia nie miałem, jak to zrobić, żadnego doświadczenia, ale wróciłem, ponieważ pokazała się taka nowa technologia, technologia Fiber. Czyli stare maszyny były produkowane, tak co handlowałem, z technologią w technologii CO2, która miała szereg wad, tak? Technologia Fiber 70 czy 80% tych wad jakby rozwiązywało, przynajmniej tak się wydawało, że to jest przyszłość. Ja to zrozumiałem chyba jako pierwszy na świecie, czy jeden z nielicznych na świecie.
Czyli inny sposób generowania światła.
Generowania światła, tak jest. Bez elementów ruchomych, bez turbiny, bez luster, tego wszystkiego, co się psuło, kosztowało, wymagało serwisu i tak dalej. I do tego ta technologia powodowała, że można szybciej ciąć te same materiały i zużywała 70% mniej energii, tak?
same korzyści.
Tak, ja kiedyś zobaczyłem tą technologię, powiedziałem, trzeba to używać w maszynach do cięcia laserowego i żeby to zrobić, to ja muszę zacząć produkować sam maszyny, tak? Ja, to były takie czasy, że w Europie stała jedna maszyna w tej technologii na świecie, w instytucie, jak pamiętam, w Aachen chyba, gdzie mi firma produkująca źródło lasera zabrała, żeby pokazać, że to w ogóle możliwe, że ten źródło, z tym źródłem lasera może ciąć. Oczywiście nie zobaczyłem tego, bo nie było jakiegoś profesora i tak dalej. Stała tam jakiś prosty ploterek ze źródłem lasera i twierdzili, że to działa. Ja zanim przyjechałem, to działało. Ale ja w to uwierzyłem. No więc wróciłem do firmy i mówię, będziemy produkować własne wycinarki laserowe. I moja dzisiaj wiceprezes od spraw finansowych, a wtedy po prostu Litka, mówię, w życiu nie stać nas na to, nie damy
rady. Spojrzałaś jak na wariata, tak?
Tak, a dzisiejszy mąż i mój wiceprezes mówi, pewnie, że damy radę, nie? Zrobimy to. No i zaczęliśmy szukać po świecie dostawców komponentów, bo sami nie byliśmy w stanie jakby...
Czyli głowic,
tak. Kupiliśmy głowicę w Niemczech, tak. Fatalną, ale najlepszą na świecie, która była fatalna, ale kupiliśmy. Wtedy nie wiedzieliśmy o tym. Kupiliśmy korpusy w Indiach ze sterowaniem Siemensa. Sami dorobiliśmy obudowy i tak pierwszą, drugą maszynę, ucząc się, jak to wygląda, skleciliśmy. Mhm. Chyba trzecia maszyna już była kompletnie naszej produkcji i to zamówienie zdobyliśmy w ten sposób, że klient mi bardzo zaufał. Zawsze miałem umiejętności sprzedażowe. Sprzedałem klientowi maszynę za 600 tysięcy euro.
600 tysięcy euro.
Tak, 600 tysięcy euro. Maszyna, która nie istniała. W sensie klient o tym wiedział, że my będziemy dopiero produkować, konstruować, tak? Ale zaufał mi na tyle, że damy radę. I to jest ciekawa historia, bo ta maszyna 3x6, 3 kW, oczywiście wtedy najmocniejsza na rynku polskim, czy może europejskim, Fiber. I wzięliśmy to zlecenie z terminem realizacji 6 miesięcy. Wtedy wydawało się, że pół roku dla takich...
Spoko.
Pół roku, to jest tak długo, można zrobić wszystko w pół roku, tak? Wtedy nie wiedziałem, że takiej dużej firmie konkurencyjnej, która ma miliardy euro sprzedaży, taki projekt zajmuje 5 lat wdrożenie nowych maszyn.
5 lat?
Tak. Więc ja wtedy o tym nie wiedziałem. Więc jak dostaliśmy to zlecenie, dostaliśmy zaliczkę, pokazało się tyle pieniędzy na koncie, dostaliśmy tam 30 czy 40% zaliczki, już nie pamiętam, tyle pieniędzy na koncie, że siadłem z żoną, mówię, ty, może uciekamy. To już starczy do końca życia. Oczywiście w żartach. No i co? No, zaczęliśmy zbierać konstruktorów, którzy mieli to skonstruować. Tak?
6 miesięcy.
Od zera. Tak.
Tak. Ile wam to zajęło?
I to jest ciekawa historia, bo po 6 miesiącach już mieliśmy korpusy, tak, wyprodukowane w cegielskim, bo sami nie potrafiliśmy, ze stali oczywiście. Już mieliśmy wiele rzeczy zrobionych, było źródło lasera i to też było dobre, bo pojechałem do firmy niemieckiej po pierwsze źródło lasera, to też fajna historia, i oni dali mi je na pół roku bez płatności, w małej firmie z Wałcza, kilkuosobowej, bez płatności, żebym zrobił, powiedział, Marcin, tylko udowodni, że z tego można zrobić laser. Po pół roku zadzwonili, spytali się, wiesz co, bo tu 6 miesięcy minęło, a tutaj 200 tysięcy euro. Czekali,
może by zapłacił.
Mówię, Mertkol, wiesz, a mogę jeszcze pół roku. No, mi przedłużyli.
Tak?
Mnóstwo szczęścia, mnóstwo pomocy, tak. No i wracając do tej maszyny, podejść do maszyny i po 6 miesiącach stoi sam korpus, ta maszyna się ledwo rusza, jeszcze nic nie tnie. No i dzwoni klient i mówi tak, panie Marcinie, bo termin dostawy się zbliża. Ja mówię, no tak, zbliża się. Wie pan co, bo wie pan, że ja tą maszynę to ja z dofinansowaniem kupiłem. Ja nawet wiem, świadomy jestem, ale z tym dofinansowaniem też buduję halę, do której ta maszyna ma trafić. Ja wie tak, pamiętam, opowiadam pan. No i wie pan co, wie pan jak to w budowlance. To nie moja wina, ale no hala nie jest gotowa. Potrzebuję jeszcze ze 3 miesiące, żeby tą maszynę móc wstawić. Czy mógłby pan tą maszynę przetrzymać tam i dopiero za 3 miesiące mi przejść, bo ja nie mam gdzie jej postawić. Ja mówię, wie pan, no ciężko, byśmy uwieni. Ale jak mi pan zapłaci do tych 90%, bo pieniądze się skończyły, tak? Mhm. I ja stałem tak, mówię, co teraz, maszyna nieskończona, człowieka się okaże, że oszukam. Brakuje pieniędzy, żeby ją dokończyć, tak? Mówię, jak pan zapłaci mi do tych 90%, to ja ją przetrzymam panu za te 3 miesiące bez problemu. On mi zapłacił na drugi dzień. My maszynę dokończyliśmy. Jak pojechaliśmy ją instalować, to w firmie zrobił się pusto, bo wszyscy pojechali. Wszyscy pracownicy, którzy mieliśmy wtedy do dyspozycji, pojechali ją instalować. I to było w 2011 roku. Do dzisiaj ta maszyna pracuje, klient zadowolony, odwiedza nas, przeszczęśliwy. I w ciągu 9 miesięcy zrobiliśmy pierwszą maszynę.
Czyli to był Eagle numer 1, tak?
Tak jest. 3-kilotowy fiber. Do dzisiaj pracuje, klient zadowolony. I to jest, no, tak jak często mówię, że mam dużo szczęścia, jestem w czapu.
12 lat. Ile takie maszyny pracują normalnie?
To się trochę zmienia, bo dzisiaj jakby przez ten postęp technologiczny maszyny się szybciej dewaluują technologicznie.
Ale to nie dlatego, że się zużywają, tylko dlatego, nie, tylko że dlatego, można że ten bardziej efektywne.
Tak, można bardziej efektywne. Kiedyś, do dzisiaj pracują 25-letnie czy 20-letnie maszyny, tylko na nich nie da się zarobić. Czasami właśnie o tym nie wie, że nie zarabia na niej albo traci. Czasami po prostu ma inne cele, także dla niego ten proces jest ważny, żeby był w firmie, bo zarabia na czymś innym, a nie musi zlecać, czekać, aż dostawca dostarczy. Różne są tego powody. Najczęściej niestety nie wie, że nie zarabia, ale myślę, że takie trzeba liczyć, że po 15 latach to już jest za dużo, żeby maszynę używać, bo już ten sąsiad, który ma nowszą maszynę, lub ty, gdybyś miał nowszą maszynę, robiłbyś to dużo taniej, mimo że ta stara jest zamortyzowana.
Taniej dlatego, że zużywasz mniej prądu, czy taniej dlatego, że robisz to szybciej? Czy
taniej dlatego, że generalizując, że te nowe maszyny są dużo wydajniejsze, czyli robią tą samą produkcję taniej.
Czyli możesz więcej produkcji zrobić w tym samym czasie, zarabiając więcej pieniędzy na tym.
Tak, no jak ja wchodziłem w branżę laserową, to cieliśmy jedynkę, blachę.
Jedynkę to jest 1 centymetr.
1 milimetr.
1 milimetr.
6 metrów na minutę. Dzisiaj z taką prędkością tniemy blachę 20 czy 25.
Aha.
Także to jest przeskok ogromny i moja
25-krotny.
Tak. Moja firma wyrosła na tym, że my zawsze mieliśmy najmocniejsze lasery na świecie, produkowaliśmy. Dzięki własnej głowicy laserowej, która jest opatentowana przez nas wymyślona. I zawsze robiliśmy najdynamiczniejsze maszyny. Czyli nie dość, że mamy bardzo wysokie prędkości cięcia dzięki wysokiej mocy, to jeszcze potrafimy je dobrze wykorzystać, bo maszyna jest bardzo dynamiczna, czyli bardzo szybko osiąga tą prędkość, tak? I bardzo jakby w tej dynamice chodzi o to, że jak w wyścigu Formuły F1, nie wygrywa ten, który osiąga największą prędkość.
Na prostej.
Na prostej, tylko wygrywa ten, który bierze najszybciej zakręty. Mhm. Tak? Czyli jak szybko po zakręcie osiąga maksymalną prędkość, jak długo ją utrzymuje i jak późno musi zacząć hamować przed zakrętem. I nasze maszyny w tym są najlepsze na świecie.
Bo to jest też masa tej głowicy
oczywiście,
wszystkiego, która się rusza,
wszystko,
tak? A to jest precyzyjne cięcie.
Masa, którą ruszasz, sztywność tej konstrukcji, sterowanie, które na to pozwala na te szybkie ruchy. My produkujemy wycinarki laserowe z trawersą, czyli tym głównym elementem ruchowym z włókna węglowego, jako chyba jedyni dzisiaj na świecie, co daje nam dużą przewagę.
Bo ono jest lżejsze, ma
bo
mniejszy...
jest lżejsze, jest sztywniejsze. Mhm. My gwarantujemy, że przy tej dynamice ogromnej, jaką nasza maszyna tnie, gwarantujemy dokładność cięcia 0,05 mm. Czyli wiesz, milimetr podzielisz się na 100, to 5 takich kawałeczków, to my gwarantujemy, że nasza maszyna z taką dokładnością tnie. I robi to z ogromną prędkością i dynamiką.
Opowiadałeś mi kiedyś, że robicie stoły, te podstawy w inny sposób, prawda? Że
korpusy maszyn.
Przepraszam, tak. Tak, ja nie jestem inżynierem. Moi rodzice byli inżynierami obydwoje. No.
To dobrze, że nie
korpusy,
jesteś inżynierem.
Korpusy maszyn.
Korpusy maszyn, tak. I to też przypadek i szczęście. Tak. Na początku robiliśmy korpusy stalowe. Po czym przypadkowo na jakiejś uczelni spotkałem profesora, nawet już nie pamiętam jak się nazywa i co to była za uczelnia, i rozmawialiśmy generalnie o firmach, o produkcji i tak dalej. On mówi, dlaczego nie używacie korpusów z polimeru betonu? Mhm. A ja mówię, z czego? Mówi, no z polimeru betonu, taki fajny materiał, stukrotnie lepszy współczynnik tłumienia drgań, odlewa się go, dziesięciokrotnie większy współczynnik pojemności temperatury. Tak. Powiedzmy, upraszczam. Jest to beton bez cementu.
Okej.
Okay. Tak? Czy tym elementem łączącym kurczywo jest epoksy, tak? I my się tym zainteresowaliśmy. Okazało się, że jest to materiał używany w najlepszych i największych frezarkach, mm-hmm. tak? Okazało się, że ten materiał, tak jak mówię, ma świetne parametry mechaniczne. Mhm. Okazało się, że do niego nie potrzeba frezarek, których nie mieliśmy, tak, kupować. Nie trzeba spawać, ciąć, tego wszystkiego odpuszczać, frezować, tylko odlewasz, tak? No i tu się pojawił problem, bo znaliśmy jedną firmę, która to robi, która była w Niemczech, w ogóle nie odpowiadała na maila, ani telefon. Gdzieś firma z Polski. To były inne czasy, ta Polska była taka... Mhm. No ale kupowaliśmy frezarkę do naszej standardowej produkcji i okazało się, że ta frezarka ma właśnie korpus polimeru betonowy, że oferują nam taką frezarkę, firma DMG z Niemiec. I my daliśmy ultimatum handlowcowi, jego dyrektorowi, że kupimy ją od nich, pod warunkiem, że nam załatwią w końcu dostęp do tej firmy, że oni się do nas odezwą.
Która robi te korpusy
dla nich. tak, dla tej samej firmy. No i w końcu się odezwali do nas, pojechaliśmy, nauczyliśmy się, porozmawialiśmy, zamówiliśmy formę, wysłaliśmy, przyjechały pierwsze korpusy i zaczęliśmy robić po prostu maszyny na z lepszego materiału i korpusy o lepszych właściwościach mechanicznych, co dało nam przewagę technologiczną. I te nasze maszyny mogły być rzeczywiście dokładniejsze i szybsze.
Ale jak przed kryzys technologiczny, materiałowy, po covidowy, to mieliście...
To nas nie dotknął. I teraz znowu szczęścia dużo. Ja muszę przyznać, że naprawdę urodziłem się w czepku, bo dzisiaj jest takie parcie na eko, tak? No i okazuje się, że po pierwsze, korpus polimerobetonowy jest biodegradowalny, więc jest super eko. Po drugie, żeby go wyprodukować, generuje się w całej tej produkcji 70% mniej CO2 niż produkowany
ze stali.
Ze stali. Bo stal odpowiada, nie wiem czy wiesz, za 8% produkcji CO2 na świecie.
Okay.
A teraz ten korpus do maszyny musisz tak, wyprodukować tą stal, jak on jest stalowy, pociąć ją, pogiąć ją, pospawać, odpuścić czuć dużo energii, żeby nie miało naprężeń wewnętrznych i pofrezować. A u nas zbierasz trochę piachu, w cudzysłowie, trochę kamieni, wlewasz to do formy, tak? I wychodzi ci gotowy korpus. Mhm. Nie? Czyli 70% mniej energii i jest biodegradowalny i jest bardzo, dużo bardziej naturalny.
To odchodząc od technologii, bo tu widzę twoją pasję, ale nie wiem, ilu inżynierów nas słucha. W którym momencie wiedziałeś, że już nie jesteś rzemieślnikiem?
Nie wiem, czy mogę określić jakiś jeden moment, bo to nie w takich... Bo to jest jakby ocena, tak?
Okej, okay. A my nie oceniamy na mastermindzie.
No właśnie. A ta w tych ocenach zawsze dużą rolę bierze, no wiesz, twoja historia, osobowość, jakiś moment, w jakim jesteś dojrzałości psychicznie, statusu psychicznego. Więc to nie jest tylko moment, w którym decydują te fakty, tak? O, teraz oddelegowałem te i te obowiązki, to już nie jestem rzemieślnikiem, jestem już też przedsiębiorcą, tak? Myślę, że tak nie jest. Ale myślę, że czuję się przedsiębiorcą ze 2-3 lata.
Dopiero?
Dopiero.
Jaki miałeś biznes 2 lata temu? Jak duży?
No, pewnie z połowy mniejszy.
150 milionów.
Ile osób? Trochę więcej.
Ile osób?
160. To ciekawe, jak mówiłem 160 osób, to nie miałem nawet sekretarki. W całej firmie nie było ani jednej, ani nie miałem asystentki, samoloty i hotele rezerwowałem sobie sam.
Ale miałeś czas, czy nie miałeś wyboru?
Nie, denerwowało mnie to, ale dojrzewanie do tego, żeby zatrudnić sekretarkę, czyli tak, żeby robiła rzeczy, których ja nie robię, no to musiałem do tego dojrzeć. Po prostu.
To jaki masz styl zarządzania i czy on wywodzi się z tej restauracji? Z tego hotelu, przepraszam.
No nie, tam były inne procesy, inne wyzwania. Tam zarządzanie było prosto oparte na tym, żeby team się lubił wydajny, tak? Mhm. Czyli tam kilkunastu czy kilkudziesięciu kelnerów. Także tam to wyzwanie było dużo mniejsze. Zresztą wtedy też mało co rozumiałem i te obserwacje moje dotyczyły innych rzeczy, niż dzisiaj by dotyczyły.
Jak zarządzasz firmą?
Wiesz co, ja przeszedłem w swoim życiu taki proces od bycia bardzo złym szefem i bardzo złą firmą do bycia całkiem chyba niezłą firmą i nie tak złym szefem.
To czym się różni zły szef od dobrego?
Wiesz co,
jakie style zarządzania ma?
Od stylu zarządzania, ale ja uważam, że człowiek się dużo więcej uczy w złych firmach niż w dobrych i że to było dla mnie bardzo dobre.
Jak to są własne firmy?
Tak.
Okej. Okay.
Bo jeżeli wpadasz do korporacji, jesteś trybikiem, wszystkie procesy działają, są ustawione, wszyscy robią to, co powinni, tak? I to działa dobrze, załóżmy, tak? No to nie wiesz, dlaczego tak jest. Wiesz, co trzeba robić, żeby działać dobrze, ale nie wiesz, czego nie robić, żeby nie popsuć tego. Mhm. W złej firmie, jak obserwujesz swojego szefa, jakie robi błędy, jak cię demotywuje, tak? Jak źle zarządza, jak demotywuje zespoły, sabotuje współpracę między działami, to uczysz się, czego nie robić, tak? I z tego łatwiej wywnioskować, co robić, łatwiej zauważyć, co zrobić. Ja mam... To nie jest moja teoria, albo inaczej, kiedyś przeczytałem o tym, czy gdzieś usłyszałem i wtedy doszedłem do wniosku, że no, to jest właśnie moja teoria. Uważam, że są tak naprawdę tylko dwa sposoby zarządzania w firmach. Jeden sposób zarządzania polega na braku zaufania do ludzi. Drugi sposób zarządzania polega na dużym zaufaniu do ludzi, do swoich pracowników.
I teraz ale tak. To też jest taki obszar pomiędzy też, nie?
No oczywiście, no to nigdy nie jest tak black and white i nigdy nie ma tej granicy. I teraz jak masz, ja taki sposób zarządzania miałem na początku swojej kariery. Wyniosłem to z domu, z czasów. No,
ten braku zarządzania, tak?
Braku zaufania.
Zaufania.
Tak? To większość, jak nie całość tych przedsiębiorców i firm transformacji taki sposób miała, bo też trochę była taka kultura, tacy byli ci ludzie przyzwyczajeni do tego, żeby kraść w firmie,
ukraść
z komunizmu i tak dalej. To nie jest zarzut do nikogo ani przy tych, tylko rozumienie, tak, jakby ocena, świadomość tego, że tak było. I teraz, jak masz taki styl z braku zaufania do ludzi, no to budujesz system, taki czy inny, kontroli nad tymi ludźmi, tak? Bo zakładasz, że on zły, że większość kradnie, że się lenią i tak dalej, tak? Więc tworzysz system, który cały czas to kontroluje czy weryfikuje, cały czas podejrzewa. I ten system oczywiście od czasu do czasu udowadnia, że masz rację. Udowadnia, że jest ten system potrzebny, bo kogoś złapano na kradzieży, albo kogoś złapano na opierdzielaniu się.
I wzmacnia to ten przekaz,
więc,
tak?
Więc udowadnia, że ten system jest potrzebny i trzeba w ten system jeszcze więcej zainwestować, bo przecież oni są źli, tak? Mhm. Drugi system zarządzania polega na zaufaniu. Czyli ja będę traktował ludzi dobrze, będę im ufał, że oni są dobrzy, przychodzą do pracy pracować, że na sercu im leży dobro firmy, bo wiedzą, że ich dobro od tego zależy, że jak stworzy się taki system i poczucie wśród pracowników, że firma dzieli się sukcesem z pracownikami, tak, to oni będą tą firmę dbać, to oni będą o tą pracować zamiast się lenić i od czasu do czasu zdarzy się patologia, nieodpowiedni pracownik czy sytuacja, która będzie cię kusiła do tego, żeby wrócić do tego systemu, bo on zły, bo jak on mógł ukraść, bo jak on mógł siedzieć przez 2 godziny nic nie robić, bo jak on mógł źle zasoby wykorzystać albo coś zniszczyć, tak? I wtedy trzeba mieć dużą zdolność jako właściciel czy prezes pohamowania się od tego i zaczęcia myślenia, że jednak trzeba ich za mordę brać i kontynuowania z okazywaniem tego zaufania. I z mojej doświadczenia wynika, że ten sposób jest dużo lepszy. I on nie jest na każdą firmę, nie do każdego prezesa, do każdej osobowości. I pewnie w niektórych firmach, szczególnie mniejszych, szczególnie takich, tych prostych biznesach, tak, to ten system po lewej może trochę trudniejszy i krzywdzący ludzi jest skuteczniejszy, po prostu będzie wydajniejszy, ale przy budowaniu poważnej firmy, ten na zaufaniu, tam, gdzie jest potrzebny intelekt i prawdziwe zaangażowanie ludzi, tak?
No nie jesteś w stanie być wszędzie, jak masz 200-300 pracowników.
Tak, na liście jest technologia, która ich tam śledzić może i batem gonić i rozliczać, tak? Oczywiście ten człowiek tak zawsze znajdzie sposób inteligentnie, jak go obejść. I od czasu do czasu zostanie złapany, bo się pomyli. I wtedy trzeba mieć odporność na to, żeby nie wracać do systemu tego zamordyzmu. Szczególnie w takiej firmie, jak ja buduję, gdzie ten intelekt jest bardzo ważny, żeby pracownik wykorzystywał swój intelekt, miał dobrą wolę, chciał zdobywać góry, tak? To w mojej ocenie ten system jest dużo lepszy i on jest jedyny możliwy do zarządzania i ja się cały czas tego uczę, bo naturalnie i osobowościowo i historycznie pochodzę z tego lewego systemu. Jest to dla mnie ciągle wyzwanie, ale myślę, że coraz lepiej się czuję i w tej mojej firmie dosyć dobrze się ludziom pracuje, a na pewno z mojej perspektywy to jest mój ogromny personalny sukces, że tak dobrze mi się pracuje. Nawet może jak nie jest idealnie i może ktoś tam będzie narzekał, to z mojej perspektywy to dla mnie jest ogromny sukces, że i tak jest tak dobrze. Bo jak wcześniej mam świadomość, że nie byłem cudownym szefem.
A co ci dało tą świadomość że i potrzebę zmiany?
Wiesz co, no ja zawsze, moja żona to powtarza, ja zawsze miałem taką wewnętrzną, naturalną potrzebę samorozwoju. I bycia najlepszym. Leczę się z tego bycia najlepszym, pracuję nad sobą, żeby trochę bardziej komfortowo mi się żyło ze sobą, bo ja często powtarzam, że niełatwo jest być mną. Mam dużo takich wyzwań osobowościowych. Ciężko jest żyć, starając się być wszystkim najlepszym. To nie jest zdrowe, ja nad tym pracuję. Ale tak się urodziłem, co mam zrobić. Więc moja żona mówi, że zawsze miałem taką ogromną, wewnętrzną, naturalną potrzebę samorozwoju we wszystkim. I ja w siebie inwestuję. Ja uważam, że najlepszą inwestycją jest właśnie rozwój w samego siebie, a zaczynać to trzeba od wglądu w siebie. Mhm. Od tej części jakby rozwoju.
Wracając trochę od filozofii, a podchodząc trochę bardziej do biznesu, to w jakimś... Bo powiedziałeś ciekawą rzecz, że Niemcy nas inaczej traktowali, ale 80% masz w tej chwili eksportu, że ciężko było zrobić. W jakim środowisku w tej chwili działa twoja firma, która... więcej niż 3/4 swojej produkcji sprzedaje za granicę Polski.
Wiesz co, no bardzo najważniejszy, największy nasz rynek to Stany Zjednoczone.
Stany Zjednoczone.
Tak, i tam Z kilku powodów. Raz, świetnego dystrybutora mamy. Mhm. Tak? Dwa, mamy też nawet pasującą nazwę, bo Eagle, czy to jest ich ptak narodowy. Trzy, pasuje to i do mentalności amerykańskiej. Oni lubią największe, najmocniejsze, najszybsze, najnowsze. A my takie maszyny oferujemy.
A jak się zdobywa najlepszego dystrybutora, dobrego dystrybutora w Stanach? Jak się zdobywa takie rynki?
W naszej branży jest to trudne, bo jeżeli...
Ty konkurujesz z firmami, które mają 100 lat, prawda?
Dokładnie. I teraz większość tych firm, dobrych dystrybutorów, to są dużo starsze firmy niż moja. Aha. I oni są dystrybutorami czy przedstawicielami dużo starszych ode mnie firm, mojej konkurencji. I teraz praktycznie nie można znaleźć na rynku dobrego dystrybutora, bo albo on jest powiązany z innymi firmami, nie do końca jest zainteresowany zmianą, bo 20 lat po rynku jeździ, opowiada, jaka ta marka jest, którą reprezentuje dobra. Przyzwyczajony, zna technologię i tak z wielu powodów. I trzeba czekać, żeby się od czasu do czasu zdarzyła sytuacja taka, że ta duża marka decyduje się zrezygnować z dystrybutora, nawet dobrego, bo mówi, biznes już na tyle duży, otwieram własny oddział. Ten dystrybutor na przykład w tym zakresie wycinalek laserowych, czy praska, będzie czy innych maszyn, zarobi się wolny. I on szuka wtedy kolejnego dostawcy, który mógłby reprezentować. No ale to się rzadko zdarza i trzeba czekać latami na to.
Trzeba też zbudować swoich dystrybutorów.
Tak? Trzeba swojego najlepiej zbudować, czy znaleźć ludzi, którzy mają chęć, mają trochę zasobów finansowych i chcą to robić. No my w Stanach takich ludzi trafiliśmy, którzy odeszli z innej firmy, z podobnej branży, ale nie z laserów, z innej firmy, którą tą firmę tworzyli od 20 milionów dolarów do 500 milionów dolarów. Po czym odeszli z tej firmy, bo tam to był wiceprezes od spraw sprzedaży i marketingu i w wysokim stanowisku człowiek techniczny z tej firmy i stworzyli, zostali naszymi dystrybutorami, robią genialną robotę. Drugi nasz rynek to włoski. Wydawało się taki wrażliwy cenowo, niskocenowy. Mamy świetnego człowieka tam, mamy tam już pewnie z 10 osób, jeżeli dobrze pamiętam, i serwisantów, i sprzedawców, więc maszyn tam mamy pewnie 70 już sprzedanych, więc bardzo dobry rynek. Polska, Niemcy i resztę.
Czy pamiętasz pierwszą maszynę, którą sprzedaje za granicę?
Tak, pamiętam.
Do jakiego
ona
kraju?
Była do Anglii, jeżeli dobrze pamiętam. Mm-hmm. I sprzedawaliśmy, to też tego się nauczyłem, że my jako producenci maszyn nie powinniśmy być reprezentowani przez dystrybutorów maszyn używanych. I to tam, sprzedaliśmy 4 maszyny, ale to się sukcesem generalnie podsumowując nie zakończyło i staramy się unikać, czy unikamy z firm dystrybujących maszyny używane, z tych powodów, które wcześniej mówiłem. Oni kompletnie inny mindset mają, nie są gotowi do inwestycji, bo dla nich ciągle różnica między zakupem a sprzedażą jest najważniejsza, a my oczekujemy, że zainwestują w serwis, w części zamienne, że przyjadą do nas się szkolić i tak dalej, i dalej. A dla nich to jest walka, to jest koszt i to jest zmiana tego mindsetu, wytłumaczenie dystrybutorowi maszyn używanych, który ma tam kilku magików, którzy tam z doświadczenia coś kręcą przy maszynach, powiedzeniem jemu, że nic nie potrafią ci ludzie, że muszą przejść do nas się nauczyć. To jest trudne, tak? Mhm. I to się kończy zawsze z naszej perspektywy, z mojego doświadczenia i dlatego, że ja mam tą unikalną taką historię na branży, że ja byłem dystrybutorem maszyn używanych, a teraz jestem producentem, to ja rozumiem mindset i sposób myślenia i dystrybutora maszyn używanych, i dystrybutora nowych maszyn, bo też nim byłem, i producenta maszyn. I ja wiem, że z dystrybutorem maszyn używanych to nie wyjdzie.
To ile procent osób w Eagle pracuje w Polsce, ile poza?
W Wałczu w tej chwili zatrudniamy 350 osób i pewnie między 30 a 50 za granicą, w zależności, czy mówimy już tych rekrutowanych, czy tych, na których czekamy. Do końca roku będziemy mieli za granicą 50 osób.
A czy sprzedaż? Tak, bo to jest wysoka technologia, prawda, w produkcji?
No przede wszystkim myślę, że jeżeli chodzi o jakby stricte sprzedażowo, to największym wyzwaniem jest cena. Bo średnia cena naszej jednej maszyny to jest 750 tysięcy euro.
Czy sprzedaż tak wysokiej technologii, w tak wysokich cenach z Polski jest, znaczy z Polski jako źródła tej technologii jest dobrze odbierana, źle czy neutralnie?
Jest na pewno to dużo trudniejsze, niż gdybyśmy byli z Niemiec, z Szwajcarii czy z Japonii. Jeżeli chodzi o Amerykę, to ten problem jest bardzo mały.
Mhm. Bo Europa.
Bo to jest Europa. Czy to są Niemcy, czy Hiszpania, czy Polska, to jest nieduża różnica dla nich. Najczęściej w ogóle nie rozumieją. No nie zastanawiają się. Ważne, że Europa, nie Chiny czy Turcja. Jeżeli chodzi o Niemcy, to jest to problem i wyzwanie. Dlatego, że my produkujemy maszyny bardziej zaawansowane technicznie, wydajniejsze i droższe i w produkcji, i w cenie, niż wszyscy na świecie. Mamy najdroższe maszyny na świecie. I teraz wytłumaczenie Niemcowi, że on nie ma kupić tej swojej lokalnej niemieckiej firmy, która ma 5,5 miliarda euro sprzedaży maszyny, a kupuje ją od 30 lat, tylko naszą maszynę, no jest wyzwaniem, bo on oczekuje, ale jak ona jest z Polski, to ma być tańsza.
Ale jest droższa.
Ale my mamy lepsze maszyny, lepiej skonstruowane, droższe w produkcji, bardziej zaawansowane technologiczne, używamy lepszych materiałów, dajemy lepszą gwarancję i tak dalej, lepsze wyniki i tak dalej, i tak dalej. I to jest bariera, jest to problem. To, że jest z Polski. Druga rzecz, no Niemcy, czy niektóre rynki są bardzo nacjonalistyczne i oni tam nawet gorszą, droższą kupią, ale lokalną. Czego na przykład w Polsce brakuje? Dla nas w Polsce bardzo długo najtrudniejszy rynek był polski.
Bo?
Bo Polak oczekiwał jeszcze bardziej niższej ceny, skoro jest z Polski, niż Niemiec, czy Amerykanin, czy Włoch. Okay. Jedna rzecz. Druga rzecz, no brak nam, to się zmienia też, bo ja muszę powiedzieć, mamy też klientów, którzy kupują właśnie dlatego, że polskie, tak? To się zmienia, ale jakby uśredniając, to jest to wyzwanie. Zresztą, no Polacy mają, ja pamiętam, oferowałem kiedyś firmie z Bielska-Białej. Firmie, która jest duża, produkuje własne zaawansowane samochody specjalistyczne, oferowałem właścicielowi, że przyjechał z ofertą na mój laser. I on mi wyśmiał, powiedział, że jest to niepoważne, że on myśli, że on Polaka kiedyś kupi laser. Jakby w ten sposób trochę obraził nie mnie tylko, ale całą Polskę, w tym siebie, co najśmieszniejsze, no bo sam produkuje i eksportuje te samochody swoje na cały świat, tak? I trochę obraził i mnie, i siebie. Druga rzecz, kiedyś usłyszałem od szefa największej naszej firmy konkurencyjnej, od klienta, który pojechał do niego, usłyszał, że o mnie, czy naszej, mojej firmie, usłyszał, że jak Polak musi być głupi, że myśli, że potrafi skonstruować dobry laser. My z nimi konkurujemy. Na szczęście trafił na klienta, który sam też miał swoje produkty. Nie był firmą usługową, która potrzebuje laser, tylko potrzebuje laser, czyli maszyny do wycinania, bo ma swoje własne produkty i szanuje je, tak? I konkuruje też z nimi na świecie, więc się on obrócił napięcie i pierwszą rzecz, którą zrobił, nie brał nas wcześniej pod uwagę, tak, poważnie, pierwszą rzecz, co zrobił, to odwrócił się napięcie i przyjął do nas. I powiedział, skoro tak mówią o was,
to znaczy, że jest
nieźle. I oczywiście kupił od nas maszynę, tak, i ta wielka niemiecka firma przez te słowa, no nie wiem, jak je oceniać, tego, to nie szkoda komentować nawet takich słów. Stracili maszynę za kilkaset tysięcy euro, on kupił od nas. I w Polsce było to dla nas większe chyba wyzwanie niż za granicą. To się mocno zmieniło, bo też sobie zasłużyliśmy tą swoją dobrą robotą, maszynami, marketingiem, sprzedażą, serwisem i tak dalej. Zmieniło się, ale też się zmieniła trochę percepcja Polski, tak? Na świecie. I my dzisiaj już jakby trochę o tym problemie zapomnieliśmy. Od czasu do czasu gdzieś tam się słyszy, że klient taki czy inny powiedział, że jak z Polski to musi być taniej, to mówimy, no to nie jest nasz klient. Albo go wyedukujmy, tak? Się nie da, albo po prostu to nie jest nasz klient.
Czyli 11 lat temu było trudniej niż jest teraz.
Oj, było trudniej raz z powodu tego, że jesteśmy z Polski. Obiektywnie było trudniej. Obiektywnie dzisiaj to, że jesteśmy z Polski, jest trochę łatwiej. No a wtedy my też oferowaliśmy drogie maszyny po kilkaset tysięcy euro z firmy, która nie była znana, nie istniała. No i namówić klienta, żeby on te kilkaset tysięcy euro wydał u nas, gdzie obiektywnie było po prostu niebezpiecznie, tak? Bo firma miała przed sobą mnóstwo wyzwań, których dzisiaj nie ma. I po prostu łatwiej było tym klientom iść do marki międzynarodowej, znanej, bezpiecznej. To oczywiście też się zmieniło, no bo dzisiaj my jesteśmy uznawani już za bezpiecznego producenta. Po prostu mamy skalę, mamy na świecie serwis, mamy na świecie części zamienne rozsiane po całym świecie, mamy naszych sprzedawców i mamy setki maszyn na świecie.
Napięcia i wydarzenia międzynarodowe, czy wojna w Ukrainie, czy napięcia między Stanami a Chinami powodują, że świat Zachodu, Stany, Europa reindustrializuje się. Takie trudne słowo.
Świetnie dla nas informacje.
Ale czy wy już widzicie to?
Tak.
Że ta produkcja wraca do Europy i wraca do Stanów?
Tak. I znowu, czy też mamy, do Ameryki, znowu mamy trochę szczęścia, no bo my produkujemy maszyny na sam top, tak, tych najlepszych klientów, którzy są świadomi technicznie, którzy chcą zainwestować milion czy dwa w maszynę i zautomatyzowaną. I jesteśmy świadomi, że ten rynek jest ograniczony, że większość tego rynku jest na te najtańsze maszyny i średnie, a my produkujemy tylko ten top. Ale jak ta produkcja wraca z Chin, to firmy przychodzą do nas i mówią, my mamy przykaz zwrócić tą produkcję do Polski, Stanów czy Niemiec, ale nie mogą zostać koszty. Na to nam nie pozwalają. I wtedy mówią, to my jesteśmy w stanie wyprodukować te części tylko na maszynach Higla, żeby te koszty nie wzrosły.
Bo są bardziej wydajne.
Bo są wydajniejsze i te koszty wszystkie dookoła, które w Chinach są niemaszynowe, które dookoła w Chinach są obiektywnie tańsze, tak? My kompensujemy wydajnością.
Czyli Chiny mogły produkować na mniej wydajnych i mniej zaawansowanych maszynach tanio?
Tak.
A żeby to zrobić w Europie, trzeba to lepiej zrobotyzować.
A my na tym topie...
Jesteście.
Jesteśmy my, tylko my. Więc klienci, o których marzyliśmy, o których się nie mogliśmy dostać...
Sami pukają?
Nubea, czyli największy producent części samochodów na świecie, czy jakiś Daimler, właśnie Mercedes, tak? Czy jakiś Liebherr, ABB, tego typu wielkie firmy. SpaceX, który to akurat inny przykład, ale też ma naszą maszynę. To te firmy zapukały do nas, przeanalizowały rynek światowy maszyn, zapukały do nas i mówią... Kurde, no jesteście dwa razy szybsi od innych. To oznacza, połowę mniej gazu zużywamy do cięcia, połowę mniej prądu zużywamy do cięcia, połowę mniej miejsca, no bo jak dwa razy szybciej w tym samym miejscu produkuje, i połowę mniej operatora. Mhm. I mówimy, ale to kosztuje tylko 100 czy tam 200 tysięcy euro więcej od konkurencji. Albo czasami nawet tyle samo. No i to nam dało ogromną przewagę na świecie i pozwoliło nam wskoczyć na taki poziom, gdzie jesteśmy wyborem dla klienta między, powiedzmy, dwoma, trzema, maksymalnie pięcioma największymi, najstarszymi, najbardziej rozpoznanymi firmami na świecie.
Wybór miejsca, Wałcz, piękne miejsce zachodniopomorskie, był podyktowany sytuacją rodzinną i stamtąd pochodziłeś. Czy to jest też miejsce, w którym być może są jakieś ograniczenia do wzrostu dla ciebie?
Zastanawialiśmy się nad to z zarządem. Będzie już mam zarząd, jak wiesz, już to jest spółka za. I doszliśmy do wniosku, myślę, że mniej analizując, a po prostu zdroworozsądkowo, że zdrowa firma w naszym mieście, czy w naszym powiecie, jest 50 tysięcy ludzi w powiecie, 24 tysiące ludzi w mieście, może zatrudniać 800 osób. Tych 800 najlepszych, najlepiej wykwalifikowanych, najbardziej wartościowych osób.
I więcej się nie da.
I jeżeli byśmy chcieli mieć więcej, to będziemy moim zdaniem płacić za drenowanie tego rynku pracowniczego z jakością ludzi, że no nie będziemy mieli tych ludzi, co chcemy. Trzeba też brać trochę odpowiedzialność za ten rynek, jakby nawet jeżeli nasza firma płaci trochę więcej od innych, wyższa kultura jest, ci ludzie się, wyższa technologia, uczą, rozwijają, co tak jak powiedziałem, jest najlepszą inwestycją w tych ludzi, to też trzeba trochę pamiętać o tym, że to jest społeczeństwo, w którym żyję, tak, w którym, za które także częściowo odpowiadam, jak mi Bóg dał. I ciężka praca, że jestem w tym miejscu, jaki jestem, mam ten status, jaki mam i mam ten wpływ, jaki mam na społeczeństwo, to trzeba do tego odpowiedzialnie podchodzić i że te 800 osób byłoby bezpieczne dla firmy, zdroworozsądkowo, ale także dla całego powiatu. To muszą istnieć te inne firmy, też muszą mieć kadry, bo jak my im zabierzemy, jeżeli byśmy mieli taką pozycję kiedyś, że możemy zabrać wszystkim, no to mnóstwo tych firm poupada albo w ogóle nie będzie miało sensu funkcjonowania, a my tego nie chcę dla mojego regionu. Ja się tam urodziłem, ja kocham to miasto. I chcę, jeżeli będzie to możliwe, to będę pracował tam w tym mieście i żył i mieszkał do końca życia.
Powiedziałeś, że wasi konkurenci to są firmy, które mają 100 lat z Niemiec, z Japonii. W jaki sposób jesteście w stanie wygrywać z takimi firmami, które są rozpoznawalne na rynku? Jak sobie z tym radzicie?
Tak jak powiedziałem na początku, no dla nas zawsze była numer jeden przewaga technologiczna. Wydaje się, że nam się w pewnych aspektach udało ją osiągnąć mimo ograniczonych zasobów i krótkiej historii. I wydaje się, że mamy plan, jak to robić dalej, jak tą przewagę zwiększać. I poświęcamy na to środki i czas. Sprzedaż, jak wiesz, to też jest bardzo istotne. Tak drogich maszyn, ona nie polega tylko na technologii. Mhm. Mimo wszystko.
Na zaufaniu.
Na wielu aspektach, a także pewnie jednym z najważniejszych jest to zaufanie. I teraz generalnie zweryfikowanie maszyny tylko pod względem wydajności jest bardzo proste. Podchodzi klient, przynosi swój rysunek detalu, mówi z dwudziestki, z dziesiątki, proszę go wyciąć, nie rdzewki, aluminium, czarnej blachy, podchodzi ze stoperem, tak?
I ma wydajność.
Start, stop, mówi 10 sekund. Idzie do konkurencji, start, stop, 15 sekund. Mówi, o, a gdzie indziej 5 sekund, 50% szybciej, tak? Dwa razy więcej mogę na tym zarobić teoretycznie, bo oczywiście on popsuje tą wydajność logistyką, a pracownik poszedł na fajkę, nie obsłużył tej maszyny i tak dalej. Oczywiście to nie jest takie proste, ale generalnie ta weryfikacja jest bardzo prosta. Start, stop i tyle. Później dochodzą te aspekty, a serwis, tak? A czy ta maszyna będzie stabilna, a czy jak się popsuje, to ktoś zareaguje, a oprogramowanie i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście są te rzeczy, ale merytorycznie, jakby stricte obiektywnie ocenić maszynę, którą klient powinien kupić, jest bardzo prosto i ta odpowiedź jest zero-jedynkowa, tak? Ale niestety tak to nie działa, bo jeżeli by tak było, to by istniała tylko jedna firma na świecie, tylko jeden produkt, ten najbardziej wydajny, tak? Ale ludzie kupują maszyny z własnych powodów, nie z powodów tylko wydajności, tak? Więc my mamy pierwszy, najważniejszy argument sprzedażowy, to jest ta wydajność, po czym wszystkie inne, jak wszystkie inne firmy, że serwis mamy dobry, że te maszyny się nie psują, że są tak skonstruowane, lepiej od innych, że koncepcja maszyny jest kompletnie inna od wszystkich naszych konkurentów na świecie, że mamy świetną głowicę laserową, to jest nasz najsilniejszy argument, bo dzisiaj nie tylko my wiemy o tym, nie tylko klienci nasi to potwierdzają, ale także konkurencja, która potwierdza i większość tych najwięcej konkurencji już u nas była z propozycją albo zakupu firmy, albo zakupu samej technologii głowicy.
Miałeś propozycję sprzedania firmy?
Miałem niejednokrotnie, tak.
I czemu nie sprzedałeś? Jeden startup by marzył, żeby wiesz...
No tylko, wyjść, że ja nie jestem startupem, tylko rzemieślnikiem, jestem przedsiębiorcą. To pierwsze.
Ale wiesz...
Druga rzecz, ja uwielbiam...
Drink z palemką na plaży i wszystko mieć w nosie.
Wiesz, myślałem oczywiście o tym, bo takie myśli przychodzą, szczególnie jak pojawiają się kwoty, o których nawet nie marzyłeś. Ale ja tego od dawna nie robię dla pieniędzy.
O!
Nie dlatego, że tych pieniędzy tyle mam, bo ja mam poczucie, że nie mam pieniędzy, tak? Ja nie mam na 40 miesięcy kupionych, w razie firma upadnie, to ja będę miał z czego żyć, bo wszystko wkładam w firmę, tak? Większość czasu mojego jeździłem gorszymi samochodami niż moi pracownicy. Mieszkałem w mniejszym mieszkaniu. Pracownicy budowali już doma, ja ciągle mieszkałem w 4 osoby w 50-metrowym mieszkaniu. I oczywiście to nie jest tak, że ja mam problem z wydawaniem pieniędzy, bo nie należy takich ludzi. Ja cieszę się życiem, potrafię je wydawać. Ale jakby to chodzi o te priorytety tylko, że zawsze ta firma. I to jest też ta firma, takie moje dziecko. I teraz ja chcę to robić do końca życia. Dopóki będę widział, że coś wnoszę do tej firmy, dopóki będę widział, że nie jestem tym hamulcowym czy przeszkodą w tej firmie, dopóki będą jeszcze góry do zdobycia dla tej firmy, tak? Dlatego ja mówię o tej skali, bo wtedy masz wolność decydowania, chcę tą górę zdobyć czy nie, chcę ten produkt czy nie, chcę taką przewagę technologiczną. Dopóki będę wstawał rano i będę wstał z nowym pomysłem, mówiąc, a sortowanie zrobimy tak, a nową maszynę zrobimy tak, sprawdźmy, czy to możliwe, czy to w ogóle ma sens, dopóki mnie to będzie jarać, to ja będę to robił i czy mi ktoś położy miliard czy 10, to nie będzie dla mnie to atrakcyjne. Bo nie dla pieniędzy to robi. Oczywiście, ja biorę pod uwagę to, że gdybym sprzedał firmę teraz, to zapewniłbym byt mojej rodzinie i na następne 5 pokoleń. I można by tego oczekiwać od mężczyzny, powiedzieć, no to porządny facet, porządny mąż zrobił to, co należało. Tylko, że nikt ode mnie tego nie oczekuje. W sensie mam taką żonę i taką rodzinę, która ode mnie tego nie oczekuje. I oczywiście rozumiem, że prowadzenie tej firmy to ryzyko, może się okazać, że za 5 lat jej nie będzie. A te pieniądze czy mieszkania pewnie by stały i ciągle te pieniądze były. Tylko nikt ode mnie tego nie oczekuje, a ja się świetnie bawię i chcę to robić. Tak? Ja mam w życiu jestem w takim momencie, w którym mam ogromny komfort tego, że może trochę wolniej, tak, może trochę w stresie, ale mam ogromny komfort robienia tego, na co mam ochotę. To, że ja nie wybieram wyjazdu na 2 miesiące na Malediwy, a zostaję w pracy w firmie, to jest mój wybór. Bo ja mam dzisiaj organizację tak w firmie zrobioną. Zresztą to widać, jak wyjeżdżam spotkania na wyjazdy biznesowe czy na jakiś ślub. Tak zrobione, że ta firma nie cierpi, jak mnie nie ma. Ona funkcjonuje kompletnie sama. Ja nawet nie wiem, jak się na konto firmowe zalogować, bo mam od tego ludzi, mam to tak zorganizowane, tak? I zaufanie mam do nich i ta organizacja jest tak zrobiona. Ale mam ogromny komfort decydowania. To jest moja decyzja, że nie jadę na ślub. Mógłbym jechać. I nawet jak ja bym zginął na rok z tej firmy, to ta firma będzie działać. I ona nie ucierpi przez to, że mnie nie ma. Ona może nie będzie się rozwijać tak szybko, może będzie się w ogóle nie rozwijać, czy będzie się rozwijać w złym kierunku, lub ten postęp będzie wolniejszy, no bo jednak pańskiego konia tuczy i to moje ciśnienie naturalne, żeby do przodu iść, wpływ ma na firmę, na rozwój. I wizja, tak? To akurat chyba jest moja zawsze najmocniejsza strona, była ta wizja i ta pasja. To może tak, ale ta firma za rok i za dwa bez mnie by istniała. Dzisiaj już, tak? 5 lat temu oczywiście, że nie, by po 3 miesiącach padła. Ale dzisiaj może funkcjonować. I ja sobie bardzo cenię ten komfort. I tak jak niektórzy mi zaufają, po co ty tam zapierdalasz, tak? Po co tyle wyjazdów, tyle tych godzin pracy, stresów, nerwów i tych problemów i wyzwań, no przy takiej skali firmy to jest ich mnóstwo. Ja mówię, no nie dlatego, że muszę, albo nie dlatego, że mam taki motorek w tyłku, który mnie tam pcha i nie potrafię go wyłączyć, tylko dlatego, że to jest moja decyzja. Ja sobie na ten komfort w życiu zapracowałem. Ciężką pracą. Nie tylko w firmie, ale także pracą nad całą, nad swoją osobowością, nad wglądem, nad rozumieniem tego, co ja chcę robić. Mhm.
A to też ciekawy moment, bo my się poznaliśmy parę lat temu i od roku jesteś w mastermindzie. Skąd pomysł, żeby dołączyć do tych mastermindów, które ja prowadzę i co ci dodało?
To był twój pomysł.
To był mój pomysł. Faktem jest, że cię zadzwoniłem, powiedziałem, że to ci się może przydać. Miałem rację?
Tak. To prawda. Ja byłem zaskoczony. Ja nigdy wcześniej w takiej grupie nie brałem udziału. To było pierwsze dla mnie wyzwanie. Po pierwsze wyzwanie.
Tak samo jak pierwszy raz byłeś na konferencji Zaprojektuj swój biznes,
jest. Tak? Pierwszy raz byłem na konferencji, ale podobno nie, dobrze mi poszło. Tak mówili przynajmniej mastermindowicze.
No jeszcze nie występowałeś na konferencji.
Nie.
To naprawimy na wiosnę.
Mówisz? No. Mówisz, że się nadam? Nie wiem, czy jestem gotowy na to. I czy mam coś ciekawego do powiedzenia na tyle, żeby na konferencji...
Wróćmy do Mastermind'a.
Do Mastermind'a. Słuchaj, no historia jest taka, no ja rozpoczynałem ten mój drugi biznes, uznałem, że potrzebuję pomocy jakiegoś konsultanta. Przyszedłeś z propozycją Mastermind'u. Ja nigdy nie brałem żadnego tego typu. Ja trochę tak jak mówiłem, rzemieślnik, przecież sam wszystko. Uczyłem się sam, jakby błędy popełniałem sam. Chociaż pierwszy raz była taka sytuacja, że trzeba było, że jest okazja, możliwość, jakby...
Zaufanie.
Dlatego wtedy nie wiedziałem jeszcze, bo nie wiedziałem, jak będzie. Żeby poznać ludzi z tymi samymi problemami, w tym samym miejscu może biznesowym, wiesz. Istnieje takie coś jak samotność szefa, tak? Mhm. I chyba nie muszę tutaj ani tobie, ani widzą tłumaczyć, co to oznacza, bo już było dużo o tym mówione.
I to bolesne jest.
Tak. I ja też byłem w takim momencie, że taki się trochę czułem niby z przyjaciółmi w tej firmie, w sensie bliskimi pracownikami, całe życie ze mną. Niby się znamy i potrafimy sobie wszystko w twarz powiedzieć, no ale jednak istnieje takie coś jak samotność szefa. Ja wiem, no to poznam tam ludzi, którzy mają, też są samotni. Mm-hmm. Okazało się trochę inaczej. Poszliśmy na pierwszą
kolację.
Ja słyszałem, że to powtarzasz, to moje zdanie, że ja, jak mnie zapytałeś, dlaczego ja tu jestem, to powiedziałem, że no ja przyszedłem na prawdopodobnie najdroższą kolację w moim życiu. Tak, bo trzeba było zapłacić całą kwotę za Mastermind'a. A w związku z tym, że to było pierwszy raz dla mnie, nie wiedziałem się czego spodziewać, to brałem pod uwagę to, że po tej kolacji po prostu wrócę do domu i zacznę się, że uznam, że to nie dla mnie i zacznę się zajmować dalej swoimi sprawami.
Ale nie były to ceny takie jak z hotelu, w którym pracowałeś, na szczęście.
Nie, no jakby wiadomo, że te, wydaje się cena mastermindowa, wydaje się dla każdego, może się wydawać wysoka, zanim dołączy do Mastermind'a, bo nie wie, jaką wartość on daje. Mhm.
Tak? To jaką wartość dostałeś?
A jeszcze nie skończyłem historii.
To opowiadaj historię.
No więc dołączyłem do tego Mastermind'a. Po tych spotkaniach też masz taki talent, nie wiem, czy to przypadek, czy talent, że zbudowałeś świetną grupę. Nie? Nasz Mastermind jest wyjątkowi ludzie, bardzo cenię, są i wyzwaniem, i pokorą, a trochę też komplementem. Genialni są ci ludzie, te nasze spotkania i ta formuła trudna, pilnowana przez ciebie, to jest dobre rozwiązanie dla tych samców alfa. No tak, no to taka jest prawda i tu z czasem trzeba się z tym pogodzić, że nie ma innego wyjścia niż trzymać się zasad, na które się sami zgodziliśmy. No i ja miałem takie, dla mnie było na tyle wyzwanie, mówienie tak szczerze, uczciwie z 10 czy 11 chłopami, że ja muszę przyznać ci, że przez pierwsze kilka mastermindów mnie zawsze bolała głowa w trakcie, a mnie nigdy nie boli głowa. Ja muszę się mocno napić, dużo papierosów napalić i późno pójść spać, żeby mnie rano głowa bolała. Nie mam takich problemów.
Ale to z tego napięcia, z tych emocji?
Tak, bo no wiesz, na mastermindzie dotykasz trudnych rzeczy.
Często. Czasami bardzo trudnych.
jednocześnie musisz być skoncentrowany, jednocześnie jeszcze na początku masz taką potrzebę, ja przynajmniej miałem potrzebę, że jak się odezwę, to żeby to coś było mądrego, bo taka widownia, tak? Mhm. Że jak coś skomentuję, czy dam lustro, to żeby to było jakieś, masz taki problem jeszcze na początku trochę, ja miałem przynajmniej rywalizację, żeby nie wyjść na najgłupszego w całym towarzystwie. To się zmienia.
Ale to jest trudne, bo to towarzystwo jest bardzo mądre.
Nie, no właśnie. I dlatego też, i tam są ludzie, którzy mają większe firmy i odnieśli większe sukcesy, a są już tacy, którzy przeszli, już sukcesów nie chcą, tylko fajnie żyć. Więc to wyzwanie intelektualne jest duże, więc się starasz na początku, żeby nie być najgłupszym w pokoju. Tak? Z czasem to mija. Nie?
Ale
czasem,
jak puścisz, to też jest tak, coraz lepsze doświadczenie.
Jak już przestaje cię boleć głowa, tak, to też zaczynasz już jakby w ogóle nie brać pod uwagę, czy tam mądrego coś powiedziałeś, czy nie. Ważne, żeby powiedzieć siebie. Mhm. I jesteś, zaczyna cię mastermind uczyć tego, że to, co powiesz, to ważne, że jest twoje, jest szczere, a nie ważne, czy ktoś tam jakoś to oceni, czy inaczej. Ważne, że to jest twój
tym
feedback.
Tym bardziej, że nie oceniamy.
Dokładnie, tym bardziej, że nie oceniamy. A to też dla mnie było ogromne wyzwanie. Jak ja mówiłem, jak dawałem feedback czy lustro, to było dla mnie ogromne wyzwanie i też miało duży wpływ na mnie, na życie w rodzinie czy funkcjonowanie w firmie, bo ja byłem bardzo oceniający, bardzo łatwo mi to przychodziło naturalnie. Mhm. Wychowanie, wzorce, natura taka. Brak w ogóle szacunku czy świadomości do tego, że to ocenianie nie jest dobre, że jest i męczące i dla mnie, i dla innych. Do dzisiaj oczywiście jest to dla mnie wyzwanie, ale jestem dzisiaj, czuję kompletnie innym człowiekiem pod tym względem.
Czyli
jestem...
poza mastermindem też inaczej się zacząłeś komunikować?
Bez uznań. Tak.
Tak? Zacząłem. Czyli to wpłynęło
myśleć,
na ciebie?
Tak. Okay. Tak, bo ja miałem taką łatwość oceny. Nie wiem, z czego to wynika historycznie. Nawet nie chcę się zagłębiać, bo to nie ma znaczenia. Łatwość i taką potrzebę oceniania innych, porównywania.
Wysoki, gruby, bogaty, biedny, w ogóle.
Tak, sport może i tak dalej. I mimo wielokrotnych dowodów, że to szybkie ocenianie szkodzi, albo jest nie fair, tak jakby to osobowość, czy takie wychowanie i tak to funkcjonowało. Dopiero na mastermindzie się nauczyłem, jaką to ma wartość, kiedy nie oceniasz i jakim to jest dla mnie wyzwaniem, żeby przestać to robić, tak? Przestać oceniać, przestać się porównywać, przestać dawać rady.
Nie radzić też jest ciekawą rzeczą.
Tak. I to się okazuje, że z czasem zaczynasz to być tobą i mówisz, no przecież oczywiście, że tych rad nie możesz dać, bo nigdy nie byłeś tego człowieka butek. Jak patrzysz na swoje życie i życie ludzi dookoła i przyjaciół, rodziny i tak dalej, mówisz i ktoś tam, nie wiem, ocenia twoją siostrę albo ocenia twoją żonę czy syna, tak? I ty wiesz o tym, że jest ta ocena niesprawiedliwa, bo oni nie są w tych butach, nie znają tej historii, tak?
A ty znasz?
Ja znam, pewnie nie tak jak same te osoby zainteresowane, ale znam, jak te oceny na przykład potrafią być niesprawiedliwe, albo nawet nie krzywdzące, tylko dalekie od prawdy w ogóle, tak? To zaczynasz myśleć, kurczę, ale ja też tak robię, nigdy mi to nie przeszkadzało, a po mastermindzie zaczynasz po prostu się rozwijać. Zaczynasz dostrzegać te rzeczy, na które patrzyłeś całe życie, ale nie dostrzegałeś, tak? I ja, mi na przykład mastermind dużo, dużo, dużo wniósł samorozwoju. Ja nie chcę mówić, bo są od tego społeczeństwa różne, tak? I instytucje, i grupy różne, formalnie, gdzie tam się ludzi poznaje, można biznesy robić, kontakty zdobywać. Ten mastermind jakby nie jest do tego, tak? One są fajne, fajnie, że tych ludzi znam, tak? One są, mamy zasadę, że nie robimy, czy na jakich zasadach możemy robić biznesy, są. Ja tam nie wkroczyłem do mastermindu i nie jestem po to, żeby, nie wiem, sprzedawać czy kupować, tak? Bo od tego są inne spotkania, inne organizacje. Ja tam jestem po to, żeby się samemu rozwijać i jeżeli ktoś uzna, że moje doświadczenia i moje słowa i mam jakieś zdolności, dzięki którym ktoś jeszcze się w tym mastermindzie, dzięki mojej obecności tam rozwinie, tak, to będzie dla mnie to komplement.
Marcinie, w audycji Zaprojektuj swoje życie jest taki moment, czasami słuchasz, to był twój pierwszy podcast również, nie tylko pierwszy mastermind i pierwsza konferencja.
Dużo pierwszych razy z tobą, powiem ci, że musimy na mastermindzie może zrobić
porozmawiać o tym. Że zadajemy naszym gościom parę pytań, żeby trochę lepiej ich poznać. Nawet mamy taki hashtag trudne pytania. Jesteś gotów?
Dawaj. Nie przygotowywałem się.
To dobrze. Czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w życiu?
Bez dwóch zdań, bezapelacyjnie to, że się ożeniłem z moją żoną. Mhm. To jest kobieta, która otworzyła mi bardzo wiele drzwi w głowie, w duszy i w sercu, która bardzo dużo mnie nauczyła. dzięki której w ogóle zaczęły następować we mnie zmiany. I tak wspólnie przez życie idziemy, rozwijając się i przeżywając je. Więc bez dwóch zdań tu nie ma, nie ma żadnej decyzji, którą można by porównywać do tego, że wybrałem, ożeniłem się z moją żoną i z nią przez to życie idę.
Co daje ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
Sukcesy.
O!
Mam problem osiąganie tych celów. Mam problem z celebracją ich, z cieszeniem się nimi, lub osiągam jest chwila tej satysfakcji za chwilę, o, tam już kolejna góra. Mhm. Tak jak powiedziałem, niełatwo jest być mną, ciągle patrząc do góry, na te góry. Ale jak tak uczciwie zrobię rachunek sumienia i zamiast mówić tam jakichś pięknych rzeczy, których wszyscy oczekują, to jak uczciwie spojrzę na to, to te czy małe postępy, czy duże postępy, sukcesy, czy to firmy, czy to techniczne, czy technologiczne, czy jakieś finansowe, czy jakieś osobowościowe, to jak robię postęp i osiągam coś, cel jaki sobie wyznaczyłem, to wtedy czuję i satysfakcję.
Jak wygląda twój typowy dzień?
Wiesz co, wstaję o 7 codziennie. Do tej pory tak było, teraz się trochę zmieni, no bo syn zrobił prawo jazdy. I też mam jakieś plany od września pewne, na pewne rytuały. Ale generalnie od lat wygląda w ten sposób, wstaję o 7. Moja żona już od godziny nie śpi, więc już ogarnęła jakieś śniadanie dla dzieci i ogarnia siebie, więc ja robię szybki prysznic, ogarniam siebie. 7.30, 7.40 wychodzę i wiozę dzieci do szkoły. W ostatnich latach już tylko córkę, bo syn sobie sam jakoś tam radzi rowerem, czy z żoną jedzie, bo jego szkoła jest blisko żony. Ja zawożę córkę na 7.50, musi być w szkole, więc ja jestem za 10, za 5, 8 w pracy. Mhm. O 8.30 zazwyczaj mam pierwsze spotkanie. To o 8. Czasami po pierwszym spotkaniu dostaję pierwszy posiłek. Czyli dostaję szejka, czyli płynny posiłek. Po czym większość czasu spędzam na spotkaniach. Staram się, żeby mieć coraz więcej pracy, czasu na pracę indywidualną. I tyle.
Wracam, a której kończysz pracę?
Wracam zazwyczaj, dzisiaj już to było bardzo inaczej we wcześniejszych latach. Dzisiaj już wracam, staram się wracać do 17, być w domu. Oczywiście zdarza się, że wracam o 22, ale generalnie do 17 staram się być w domu, czyli takie 9 godzin. Staram się w domu, i to mi ostatnio wychodzi, nie pracować poza jakimiś wyjątkowymi rzeczami, ani w weekend, ani po południu. I jak wracam, to zależy od dnia. Jest poniedziałek, no to dzieciaki trzeba porozmawiać, a to angielski, a to akrobatyka i tak dalej, i tak dalej. Więc ten poniedziałek jest właściwie zawsze stracony. Ewentualne, co mogę zrobić, to poćwiczyć na siłowni u siebie w domu, w garażu. Miałem, teraz to przebudowuję, więc nie mam możliwości. Staram się 3 razy w tygodniu co najmniej poruszać. Różnie to wychodzi. Jak są wyjazdy, to nie zawsze jest w hotelu, nie zawsze jest czas.
Dzisiaj biegałeś.
Dzisiaj biegałem. Miałem dobre
po
towarzystwo
Powiślu.
Dawida, wiesz, to jest i bieganie, i wyzwanie, czy przyjemność intelektualna. Jak jestem na wyjeździe, to zawsze staram się wybrać hotel, gdzie jest jakaś siłownia chociażby, tak, czy możliwość pobiegania. I zdarza się, że są takie wyjazdy, że więcej mam tego sportu na wyjeździe. Rzadko niestety, bo zazwyczaj jak wyjeżdżam, to tak szybko chcę być z powrotem w domu, że cisnę bardzo, bardzo mocno. To kolacja, rozmowy do późna, tak, i spotkania do późna, żeby jak dzień wcześniej być w domu, zamiast to rozłożyć na kilka dni. To staram się każdy dzień zaoszczędzić, żeby być z powrotem w domu. Więc popołudniami raczej nie pracuję. 2-3 razy w tygodniu robię jakiś sport, albo gram w siatkówkę, albo idę na siłownię, albo biegam. Od września chcę tu trochę usystematyzować, chcę, żeby było trochę więcej. Jak skończę przebudowę siłowni, to będę robił to także może bardziej profesjonalnie.
Mhm. O której chodzisz spać?
Tu mam wyzwanie, bo żona ma tendencję do chodzenia później niż ja, mimo tego, że wcześniej wstaje, a ja potrzebuję swojego czasu snu. Więc staram się być między 23 a 24. Nie, staram się o 23 być w łóżku. Mhm. Ale jak między 23 a 24 się położę, to jest okej, tak? Ciągnę ze sobą żonę, bo ona zawsze coś ma do zrobienia, zawsze trochę jeszcze tego życia, nawet chociaż przed telewizorem.
Ukraść,
tak? Mhm. Ja mam taki rytuał, o 22.30 jest mój ulubiony program informacyjny. On trwa tam do 23.15, powiedzmy, i od razu przed już jestem gotowy do spania, oglądam to, wtedy idziemy do łóżka.
Marcinie, czy jest coś, co mógłbyś przestać teraz robić, co by poprawiło twoje samopoczucie albo spowodowało twój rozwój?
Tak. Mógłbym przestać palić. Wprawdzie parę te ajkosy, nie, niezwykłe papierosy, mam nadzieję, że trochę
zgłoszę. To ciągle jest rakotwórcze.
No, ja jestem tego świadomy. Pracuję nad tym, żeby to zmienić i to najgłupsza rzecz, jaką w życiu zrobiłem, to nauczyłem się palić i jakbym przestał to robić, to bym był i wydajniejszy, i szczęśliwszy, i zdrowszy.
To jest, zawsze mnie to fascynuje, bo super inteligentni ludzie nie potrafią sobie z tym nałogiem poradzić.
To są dwie różne półeczki.
Inteligencja? Ale wiesz, że to jest szkodliwe i tak dalej, tak?
Jestem tego świadomy.
Okej. Okay. Jaką masz supermoc?
A to jest jedyne pytanie, na które się chciałem przygotować.
Ojej.
I rozmawiałem z kilkoma osobami na ten temat. I myślę, że tu w tej kwestii moja żona miała rację. Bo wiesz, jak to jest, ktoś mówi determinacja, osiąganie cela, jestem zorganizowany, a ja tam mam jakieś wizje i tam to wszystko są te cechy, czy te supermoce, które dotyczą, są weryfikowane jakby tylko przez ciebie. Nie? To ja jestem tak zdeterminowany, to ja potrafię dowozić, tak? To ja potrafię analizować. A ta supermoc, supermoc może, powinna być też jakby analizowana, czy rozmawiać w ten sposób, a co jakby na to, czy mają, czy ona na pewno, jak zależy tylko od ciebie, czy to jest supermoc, czy to nie jest tak, że jak mają wpływ na nią ludzie, czy weryfikują ludzie, czy ona nie jest prawdziwą supermocą.
Czy ty masz dzięki niej wpływ na ludzi,
wiesz,
tak?
Co, ja mam chyba taką supermoc, która polega na tym, że ludzie mi wierzą, idą za mną, ale idą za mną całe życie. Czyli ja mam wielu ludzi, najważniejszych ludzi w firmie, którzy nigdy indziej nie pracowali niż u mnie i idą za mną przez to firmowe życie, czy w życiu prywatnym także, przyjaciele czy żona, tak, idą przez to życie ze mną cały czas i zaangażowani. I chyba moją supermocą jest to, że potrafię na przykład biznesowo zatrudniać ludzi, którzy są lepsi ode mnie w tym, co robią i to jest jakby nie jedyny opis tej supermocy, tylko to i oni zostają ze mną przez całe życie swoje. Że potrafię sprawić, że idą nadal za mną i ze mną. Tak bym to określił. Nie wcale determinacja, ani koncentrowanie na celu, ani ciężka praca.
Skupiamy się na tym, czym to jest, a nie czym to nie jest.
Dobre.
Osoby, które nas otaczają, mają na nas olbrzymi wpływ, bo powodują, że odbijamy od nich myśli, z tych myśli powstają idee, z tych idei powstaje słowa, z tych słów powstaje nasze życie. Jakimi ludźmi się otaczasz? I jak budujesz te kręgi?
Wiesz co? Ja chyba jestem dosyć wymagający, jeżeli chodzi o to. Mhm. I też tych potrzeb nie mam takich dużych do zaspokajania. Oczywiście mam swoje potrzeby.
O mastermindzie już wspominałeś poniekąd, jako tym jednym z tych kręgów.
Jednym z kręgów jest mastermind oczywiście, ale na pewno pierwszym jest rodzina. Mhm. I drugim bez dwóch zdań są moi pracownicy w firmie. Szczególnie ci, o których przed chwilą mówiłem, którzy są ze mną całe życie i prowadzą tą firmę ze mną, dzielą odpowiedzialność i realizują te moje, czy te wspólne wizje i wspólne cele.
I mówią, zbudujmy tą maszynę, tak?
Dokładnie. A jeżeli chodzi o jakieś inne kręgi typu zdrowie, tak, czy sport, to ja wtedy robię to wybiórczo, wtedy, kiedy potrzebuję, płacę za to i nie mam poczucia, że potrzeby budowania jakichś kręgów dookoła tego, tylko za profesjonalizm płacę.
Ale otaczasz się wtedy ludźmi, którzy są w stanie ci pomóc z tym obszarem, tak?
Tak jest. Mhm. I staram się wtedy, żeby to byli profesjonaliści.
Trzy rzeczy, które chciałbyś robić za 3 lata, to?
Chciałbym na pewno dalej prowadzić swoją firmę. Mhm. Firmę Igu. Na pewno chciałbym dalej szczęśliwie żyć w moim domu z moją żoną w rodzinie. I myślę, że za te 3 lata chciałbym, może nie robić, mieć większe poczucie komfortu czy bezpieczeństwa finansowego. Nie chodzi o firmę, bo ona jest w dobrej kondycji, tylko o
osobistego,
prywatnego, bo nigdy jakby nie zainwestowałem w tę swoją prywatne bezpieczeństwo finansowe. Nigdy nie zainwestowałem pieniędzy, bo wszystko zawsze wkładam w firmę.
Ale firma jest twoja.
Firma jest 100% moja. Tak.
Książka która?
Nie lubię tego pytania.
O.
A to dlatego, że Nie wiem, czy ty tak masz i czy inni też tak mają, ale w pewnym wieku, jak już się tych książek trochę przeczytało w życiu i trochę się doświadczyło tego życia, to właściwie ja przynajmniej tak mam. Widzę, że czytam książki dzisiaj często dla jednego czy dla kilku zdań. Tak?
Mm-hmm. I tamta, książki, które mogły być artykułami.
Tak, tak jest. I na przykład jedna rzecz jest tam dla ciebie, nie wiem, przełomowa, ale mówisz, oj, to jest ciekawe, na tym muszę się zastanowić. I wbrew pozorom, mimo tych setek czy tysięcy książek, które przeczytałem, to mam, to odpowiadę tak bardzo prosto, bo ciągle to zdanie mi pokutuje, że nie szanuję go, ale to jest Brian Tracy i Psychologia sprzedaży. Mhm. I tam jest jedno takie zdanie, które dobrze by było na mojej pozycji, żebym dobrze je rozumiał. I tam jest takie pytanie właśnie, z jakiego powodu jakby ludzie kupują produkty, tak? Ktoś powie, w moim przypadku, serwis, bezpieczeństwo, technologia, pieniądze, jakie można na tej maszynie zarobić i tak dalej. A tam jest genialna odpowiedź, która mówi, nie, ludzie kupują produkty, dobra z własnych powodów. Nie z powodu serwisu, ani ceny, ani czegokolwiek, tylko z własnych. Każdy ma swoje powody. Jak chcesz robić interesy, to powinieneś te powody poznać i je szanować. A dla mnie to jest ciągle wyzwanie, bo czasami mam wrażenie, że chcę sprzedawać, że ja produkuję produkty, które według mnie są najlepsze dla tych klientów. Często są pewnie, tak? I tych argumentów jest mnóstwo, ale to myślę, że powinniśmy bardziej szanować, także jako firma, ja osobiście, to tą prawdę, że ci klienci kupują maszyny z własnych powodów, niekoniecznie z naszych.
Marcinie, co chciałbyś, żeby widzowie i słuchacze audycji Zaprojektuj swoje życie zapamiętali z tej rozmowy?
W większości nie pamiętam. Pierwszy raz jestem na takim wywiadzie. Ale to oznacza, że byłem szczery i naturalny, zresztą jak zawsze. Nie wiem, może to, że nie chcę bym zażyć jak ewangelista, ale może to, że najlepszą inwestycją jest inwestycja w siebie.
I we własną firmę.
We własną firmę i należy zaczynać, ja tego nie wiedziałem, ale takie są moje doświadczenia, od wglądu w siebie. A jak chcesz pracować nad wglądem siebie, to bardzo dobrze mieć jest kogoś bliskiego, który w tej kwestii, tych kwestiach emocjonalnych jest bardzo dobrym lustrem i bardzo dobrym motywatorem do rozwoju. I takie są moje doświadczenia i ja, jeżeli komuś miałbym cokolwiek polecać, to właśnie taką partnerkę, jaką ja mam. I do rozpoczęcia pracy nad sobą, wglądu nad sobą, inwestycji w siebie najwcześniej, jak się da.
Dziękuję ci ślicznie.
Dziękuję.
Dziękuję wam. I jak co tydzień, w czwartek o czwartej zapraszam do audycji Zaprojektuj swoje życie.